Także witajcie, witajcie, witam wszystkich serdecznie dzisiaj w tą niedzielę świąteczną oczywiście. Już powoli zaczynamy, tylko próbuję jeszcze tutaj wszystko poustawiać tak jak należy. Miałem dzisiaj gościa specjalnego, właściwie dwóch, właściwie dwoje można powiedzieć gości specjalnych, z czego jeden gość specjalny krąży tutaj w okolicach. I myślę, że uda mi się go, że tak powiem, przyciągnąć do mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz mnie jakoś w miarę dobrze słychać, bo tu wszystko lubi się oczywiście poprzełączać. Tak więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, no i nie przejmujcie się, na razie muszę jeszcze wszystko poustawiać. Więc może trochę muzyki, a potem jakoś porozmawiamy. Tak, także jeszcze, już powoli wracam. Oczywiście próbuję cały czas rozmawiać z tym gościem naszym specjalnym, który tutaj się broni przed wywiadem, ale oczywiście wywiad będzie nieunikniony, rozmowa z naszym gościem specjalnym będzie nieunikniona, dlatego nie bójcie się. Dzisiaj jaki temat? Dzisiaj temat raczej świąteczny. Tak więc czekam tutaj na jakieś informacje od Was na naszym tutaj IRC-u, na naszym czacie. Pamiętacie, strona mugen-s.pl i tam znajdziecie bez problemu obrazek Słuchaj Radia. Wejdziecie na podstronę radiową i tam już bez problemu można wejść tak naprawdę na nasz czat. Można też znaleźć tam Skype'a, dlatego mam nadzieję, że porozmawiamy sobie też przez Skype'a. Ogólnie temat świąteczny, dlatego mam nadzieję, że napiszecie mi przynajmniej jak spędzacie święta, albo jakbyście je chcieli spędzać, co robicie na te święta, jaki macie do nich stosunek też. Możliwe, że puszczę też dzisiaj jeden z moich wywiadów, który ostatnio przeprowadziłem z niejakim Januszem Zagórskim. No, zobaczymy, czy znacie tą osobę, jeżeli nie, to mam nadzieję, że dopiero poznacie. Tak więc wracamy do muzyki i a zaraz zobaczymy, co się będzie działo.
To jest Twoje ulubione radio. Słuchaj nas non-stop.
To jest Twoje ulubione radio. Słuchaj nas non-stop.
Witajcie z powrotem. Także tutaj powoli się organizujemy. Cały czas staram się przekonać naszego gościa specjalnego do rozmowy. A nasz gość specjalny ma pseudonim operacyjny Mamuśka. Tak więc mam nadzieję, że sobie z nią jakoś porozmawiacie. Chociaż też myślę, że ktoś może i zadzwoni, może nie od razu, na spokojnie. To może przybliżmy w ogóle, co to jest ta Wielkanoc. Chociażby z takiej Wikipedii możemy czytać, że Wielkanoc znaczy też Pascha, Niedziela, Wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie. Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez kościoły chrześcijańskie wyznające nicejskie credo. A tak ogólnie, czym to jest święte zmartwychwstanie? Święta wielkanocne są nazywane różnie, w zależności od kraju, prawda? To akurat wiemy. Tylko niektóre z nas określających te święta to tak jak Wielki Dzień, czy właśnie Pascha Zmartwychwstanie. W Polsce przyjęła się nazwa Wielkanoc, która nawiązuje do cudu zmartwychwstania, prawda? No przynajmniej tak się nam mówi. Cud ten miał miejsce podobno nocą, a więc nazwa Wielkanoc jest akurat odpowiednia. Chociaż wszyscy, myślę, na tyle inteligentni wiemy, że było to pierwotnie święto pogańskie, odnoszące się do akurat długości nocy i dnia. Ale ten temat, myślę, sobie przybliżymy jeszcze po muzyczce. A jakie jest Wasze tak naprawdę zdanie? Jak Wy uważacie, jak to jest z tą Wielkanocą? Oczywiście zapraszam nadal, żebyście wchodzili na nasz czat, czyli wzywajcie na stronę mugen-s.pl. Tam znajdziecie czat, znajdziecie w ogóle podstronę radia i zapraszam, bo kilka osób nas słucha, ale bardzo mało jest na naszym czacie. Tak więc zapraszam serdecznie. No i tutaj też czytam oczywiście, co napiszecie na czacie, dlatego zapraszam do pisania. Puściłem wam trochę taką, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć mocną muzykę. Może nie na taki nastrój świąteczny, jak mamy teraz, bo raczej dla wszystkich ludzi jest to po prostu czas wolny. Czas, kiedy możemy się trochę polenić. No nie wiem, jakie jest wasze zdanie, przynajmniej u mnie tak jest. Ale to zaraz. Tak, wracając już na antenę. Co czytamy dalej może o tej naszej Wielkanocy? Przynajmniej tutaj wam przybliżę to, co można wyczytać. Ściśle związany ze świętami zwyczaj to święcenie potraw przynoszonych do kościoła w koszyczku. No i mam nadzieję, że wszyscy tak naprawdę do swojego kościoła poszliście święcić te pokarmy, czy też nie. W koszyczku musi się znaleźć baranek, jajka, chleb, wędlina, sól, a w niektórych częściach kraju także chrzan, masło, owoce egzotyczne, czekoladowe, zajączki itd. Praktykowane jest także dzielenie się poświęconym jajkiem i składanie sobie życzeń podczas wielkanocnego śniadania. Trzeba też wspomnieć o lanym poniedziałku, czyli śmigusie, dyngusie. W tym dniu powszechne jest oblewanie wodą, zwłaszcza młodych dziewcząt. Jest to taka zabawa, znana głównie w rejonie Małopolski. Dlatego jak się już przygotowujecie do jutrzejszego poniedziałku, jest dosyć zimno, przynajmniej w naszych okolicach. O, tu nasi goście coś piszą na czacie. Wojtek idzie pić. No dobrze, no, jeżeli tak świętujesz, to nie ma problemu. A może przyjdź, może zapraszamy do studia, może tak. Jeżeli przyniesiesz coś ze sobą, to zapraszamy serdecznie. Ale co do samej nazwy, Wielkanoc jest pochodzenia pogańskiego, jak na pewno kojarzycie. Kiedyś nazywano to wydarzenie świętem nowego życia. Było związane z przesileniem wiosennym i świętowaniem nadejścia nowego cyklu rocznego. W języku angielskim nazwa ta święta związana jest z celebracją wschodu słońca i nadchodzącego wraz z nim odrodzenia. Wielkanoc i u nas związała się tą nazwą z przesileniem, oczekiwaniem na przyjście dłuższych, cieplejszych dni. Dziś Wielkanoc nabrała zupełnie innego znaczenia. Używa się również nazwy Pascha, jednak i ona ma pochodzenie przedchrześcijańskie. Paschą nazywano wiele wieków przed naszą erą świętą z okazji wiosennego strzyżenia owiec. Tak. A co w ogóle z jajkiem, jak uważacie? Jak to jest z tymi pisankami? Jakim są symbolem? Bo to już nawet można powiedzieć sobie szczerze na logikę odgadnąć. O, tutaj Kamunar pisze, że to słowiańskiego. A czy możesz, drogi użytkowniku, tutaj przybliżyć nam niepogańskiego? Tak nazywają nas chrześcijanie. Owszem. Słowian nazywają poganami chrześcijanie. Oczywiście. No tak, na to wygląda. Dobrze. Niedługo wrócę może z gościem, a jeszcze zanim puszczę wam dalej muzykę, planowałem dzisiaj może puścić wam wywiad. Wywiad, który przeprowadziłem całkiem niedawno, bo w tygodniu jeszcze, z niejakim Januszem Zagórskim, jak już mówiłem. On się nam oczywiście przedstawi, powie kim jest, czym się zajmuje. Ale sam wywiad ma, powiem wam szczerze, godzinę. Także trochę trwa, ale myślę, że możemy to zostawił tak na później, a kiedy już sobie może porozmawiamy trochę o świętach. Jak wy spędzacie święta? Bo ja akurat sobie, powiedzmy szczerze, spędzam je w domu, bez zbędnego wysiłku. No, dużo potraw raczej nie przygotowywaliśmy. No, głównie na spokojnie, ja akurat przy komputerze bardziej. A jak to jest u was w waszym domu, jakbyście chcieli spędzać może święta? Bo ja akurat jakoś tak niezbyt rodzinnie zawsze je spędzam. Ale o tym mam nadzieję, wypowie się też mój gość specjalny. Ale to może trochę później. Dobrze, także cały czas czekam na was na czacie, także wchodźcie, nie bójcie się, piszcie. A w ogóle nie rozumiem, czemu się wszyscy wstydzą tak naprawdę. A nie ma się czego bać, bo przecież was nie zjem. Tak jak jajka, prawda? Dobrze, także cały czas zapraszam oczywiście was na nasz czat, bo jest na czacie akurat bardzo mało ludzi. RKP, Rodzinny Kościół Polski, tutaj tak napisał nam jeden ze słuchaczy. Chodzi o takie jakąś grupę Słowian. No, większość ma poglądy mocno rasistowskie podobno. O tej piwko, wasze zdrowie. No, twoje też zdrowie, Kemonar. Więc jeżeli masz tutaj tego znajomego, to czemu nie? No, mógłbyś kiedyś zaprosić, coś mógłby poopowiadać, że tak powiem, o różnych jakichś tam organizacjach i tak dalej, nie ma problemu. Niby cóż tym złego. Dobrze, no chociaż na chwilę zmieńmy nieco rytm. Spróbuję przekonać naszego gościa specjalnego do tego, żeby wystąpił, chociaż trochę poopowiadał o świętach, też o swojej perspektywie i tak dalej. Rozumiem, że i tak większość z was się pewnie leni gdzieś tutaj przed telewizorami albo coś w tym stylu, także w sumie nie dziwię się, że nikomu się nie chce chodzić na czaty i tak dalej. No nie ma problemu. Dobrze, to drobna zmiana muzyczna i potem mam nadzieję, że będzie trochę gość, a później pomyślimy o tym wywiadzie z Januszem. Dobrze, w takim razie już powoli wracam, tu przerywam, bo gość się rwie, że tak powiem, do wypowiedzi na antenie. Dlatego chcę tutaj gościa naszego ciekawego przedstawić tutaj, słynnego zresztą w całej okolicy i działacza, że tak powiem, społecznego wręcz, można powiedzieć, o pseudonimie Mamuśka, pseudonim operacyjny taki. I tutaj bardzo proszę.
Chcę wejść, chcę ten i mów se do mikrofonu.
Witam wszystkich. Powiedziano mi, że mam powiedzieć, że jest pseudonim operacyjny Mamuśka. No cóż, święta. No to życzę wszystkim spokojnych świąt. Oczywiście, jeżeli się uda, no to i wesołych. Mam powiedzieć parę słów o świętach. Co prawda żyję na tym świecie już nie od dziś, tak? Nie rok, nie dwa i nie pięć, i nie dziesięć i nawet nie 40, tylko więcej. Ale może dlatego mówię, że wesołych jak się uda, bo na pewno życzę wszystkim spokojnych świąt. Dla mnie osobiście święta to taki okres, kiedy chciałabym te święta spędzać w sposób spokojny. No. Trochę zastanowić się nad nad codziennością albo może nad przyszłością, tak? Tak jak patrzę w koło, to bardzo się skomercjalizowały te święta. Kurczaczki, zajączki, jakieś Bóg wie co, a przecież to nie o to chodzi w tych świętach, tak? To są, dla mnie osobiście to są bardzo ważne święta, ważniejsze niż Boże Narodzenie, ważniejsze pod względem duchowym. A tutaj to tak bardziej koncentruje się wszystko w koło, jak obserwuję na takich kwiatkach, kurczaczkach, tak jak już wcześniej wspomniałam. No nie o to chodzi, tak? No nie o to chodzi w te święta. Ja nie jestem dewotką, bo nie chodzę do kościoła regularnie, co tydzień, co niedzielę, ale wierzę w Boga, wierzę w to, że jest coś, co nami kieruje lub jest coś, co w jakiś sposób czuwa nad nami, tak? I dlatego no tak nakłaniałabym wszystkich młodych ludzi do tego, żeby jednak przynajmniej wykorzystać tą okazję raz w roku, żeby się trochę nad sobą pochylić, żeby się trochę zastanowić, no nad sobą, no generalnie wsłuchać się w siebie. I poszłam do kościoła po to, żeby właśnie posłuchać siebie, po to, żeby zastanowić się nad swoimi grzechami i po to, żeby tą niewidzialną duszę lub tą, nie wiem, tego anioła stróża poprosić o pomoc na przyszłość. I to chyba o to chodzi w te święta, a nie o te króliczki, zajączki, jakieś tam inne kurczaczki. A reszta to właśnie spokój, bo różnie to bywa, tak? Różnie w rodzinach się to układa, i aby wszystkim było tak, że święta mają spokojne, że aż nudne, żeby nie było żadnej burzy, żadnej awantury, broń Boże, żadnych takich niepokojów i w te święta, i w ogóle w przyszłości, tak, przez cały rok i przez inne lata, i żeby tak kierować swoim życiem i swoim postępowaniem, żeby unikać właśnie wszelkich niepowodzeń. To nie jest łatwe, to wiadoma sprawa, że to nie jest łatwe, ale unikać nieszczęść, unikać złych decyzji, unikać właśnie nieporozumień. No to właściwie o tych świętach tyle.
No właśnie, a DJ Mamuśko, że tak powiem, co powiesz na temat dań świątecznych, przyrządzania, możliwości, jakie powinno się pokarmy spożywać może w te święta?
No dobrze, ze strefy duchowej przejdźmy na strefę, tak, konsumpcji. No nie, no więc tradycje są różne, tak, hołdując tradycją, no to w wielu domach to, nie wiem jak to zresztą jest w wielu domach, bo właściwie nie zdarzyło mi się nigdy, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do kogoś na święta, zwłaszcza wielkanocne, no a na Boże Narodzenie może, ale też rzadko, ale nie, no w święta wielkanocne, no jakieś ciasta typu baby, jakieś mazurki, to wiem, że to w tradycji jest, istnieje. Ja nie hołduję tradycją aż w tej kwestii aż tak bardzo, ale tam żurek, oczywiście jajka, no bo to jest symbol nowego życia, tak? To tak, ale nie mam jakichś specjalnych dań, które na tą okazję szykuje, tak? Równie dobrze mogłoby się obejść bez żuru, tak? Wystarczyłyby, gdyby były jakieś jajka. I tyle. Nie. To nie jestem jakąś zwolenniczką przygotowywania różnych pokarmów takich jakichś wykwintnych, tak? A poza tym nie, tradycyjnie, żur, jajka, wędlina, tak, i tyle.
Aha, a w takim razie czym albo jakim symbolem jest jajko według ciebie, drogi gościu?
No już wspomniałam, tak, to jest początek, to jest nowe życie, to jest początek czegoś nowego, tak. No. Jak nosimy pokarmy do kościoła do poświęcenia, no to tam jest też to jajko, jest sól, jest chleb, jest mięso, wszystko, co jest człowiekowi niezbędne do życia. Sól kojarzy oczywiście z ochroną przed zepsuciem. Nie, z ochroną przed zepsuciem, ale zepsuciem moralnym, tak? To wszystko jest symbol, To, co będziemy jedli w święta, naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla mnie.
Ach tak, tutaj nasz słuchacz nam napisał, że dzisiaj pokłócił się z dziewczyną, bo ona ma pewnie wyobrażenie na temat świąt i się spina. No a ja nie uznaję ich, więc łatwo było kłótnie. No i może jutro wszystko wróci do normy. No jak ty uważasz, gościu?
No właśnie. No właśnie, no bzdurne, po co? No i po co? Po co te nieporozumienia? Przecież to naprawdę jest tak mało istotne, czy żurek będzie różowy, czy będzie biały, czy będzie z białą kiełbasą, czy z wędzoną kiełbasą. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Uwierzcie, młodzi ludzie, to naprawdę nie ma znaczenia. To nie jest istotne. Istotne jest to, żeby zajrzeć w siebie, żeby poświęcić dla siebie, ja nie mówię dużo czasu, ale przynajmniej tą godzinkę czy pół godziny, żeby się wyciszyć i zajrzeć w siebie. I zobaczycie, że całkiem będziecie inaczej spędzać te święta. Przede wszystkim najpierw popatrzeć w swoją duszę. Potem naprawdę to jest nieistotne, czy jajka mają być faszerowane, czy tylko w majonezie, a tak jak wcześniej powiedziałam o tym żurku, to wszystko są bzdury. To nie ma znaczenia.
A co w takim razie, drogi gościu, DJ Mamuśko, inaczej, powiesz na temat pochodzenia tych świąt, powiedzmy, jeszcze z pogańskich okresów? Czy coś ci wiadomo na ten temat?
Zadajesz takie trudne pytania. Skąd mogę wiedzieć? To znaczy tak, no, co nieco wiem, że to są święta, znaczy te symbole, tak, że to są symbole pogańskie, ale ja wiem, czy tak naprawdę trzeba się nad tym skupiać. No, nie umiem powiedzieć za wiele na ten temat, bo nie jest to dla mnie istotne, tak? Nie jest to dla mnie istotne. Istotne jest to, że jest taki dzień w roku, kiedy ja potrzebuję iść do kościoła, kiedy ja potrzebuję porozmawiać ze sobą w kościele, tak? Cokolwiek by to nie znaczyło, czy ja rozmawiam z Panem Jezusem, czy rozmawiam ze sobą, tak? Ja patrzę w swoją duszę i taki dzień mi jest potrzebny, czy to jest ten dzień, czy jakiś inny dzień w roku, to nie ma znaczenia też, bo to równie dobrze może być środek lata, ja potrzebuję takiej chwili i już, a to jest dobra okazja, ten Święta Wielkanoc pod tytułem Święta Wielkanocne, żeby to jest dodatkowa okazja, żeby nad sobą się skupić, tak? I zajrzeć trochę w siebie.
A tak, zbaczając z tematu, bo mają być to ogólnie święta radosne, prawda? Bo teraz jest coraz cieplej i tak dalej, więc dla pogan to się wiązało z cieplejszym okresem, po zimie już, prawda? Wiosną. Ale w takim razie często łączymy to z taką poniekąd zabawą, którą się nazywa śmigusem dyngusem. I co teraz, drugi gość, powiesz, jak to tam cię zawsze oblewali? No, poopowiadaj może.
No dobra, no wesołe, tak. To miałoby być wesołe. No ale wiecie, no zostać oblanym zimną wodą, kiedy naprawdę na dworze nie jest do końca ciepło, tak, albo upalnie, albo tego, to też średnio śmieszne i średnio wesołe, tak. No i miałam kiedyś taką sytuację, będąc dzieckiem, no miałam może wtedy 12, 13 lat, no i co, wyszłam taka ładnie ubrana, ale miałam na moje nieszczęście ciepłą wełnianą spódniczkę zieloną, i chłopcy mnie oblali jakimiś wiadrami z wodą i farba mi leciała, no zwyczajnie ciekła z tej zielonej spódniczki po nogach i nie tylko, że zmarzłam, to jeszcze byłam zła i w ogóle, no i ja i co tutaj wesołego, przepraszam bardzo, no co tutaj wesołego, tak? To znowu jest symbol, który jest nadużywany przez różnych ludzi, no, zwłaszcza przez młodych. No dobrze, no niech się młodzi tam oblewają, jak
chcą. My mamy uba, tak.
Niech się tam młodzi oblewają, jak chcą, jak mają w tym radochę. Ale to tak trzeba trochę umiar zachować. Ja wtedy nie byłam szczęśliwa z tego powodu, że zostałam oblana i miałam daleko do domu jeszcze na dodatek. Także to takie wspomnienie. Natomiast nie, później już mi się nie zdarzyło, żebym została oblana i była nieszczęśliwa z tego powodu. Tyle.
Już później byłaś tylko szczęśliwa, tak. Chciałbym. Dobrze, to w takim razie jeszcze, jeżeli to już koniec i nie chcesz nic dodawać więcej, drogi gościu, bo chyba chcesz.
Nie.
Widzę w oczach, że tak. Nie. Tak? Słyszę, że tak?
A co chcesz wiedzieć jeszcze?
No nie wiem, no zależy, co możesz powiedzieć, DJ Mamuśku.
Co istotne, znaczy wiecie, no co istotne, to mam nadzieję, że wam przekazałam, co chciałam, tak, co dla mnie, z tego, co dla mnie jest istotne, co, jak uważacie, takie wnioski sobie wyciągniecie z tego. Niemniej jednak muszę wam powiedzieć, że zupełnie inaczej jeszcze dopowiedzieć, że różnie się obchodzi święta w różnym wieku, tak? Jak miałam naście lat, obchodziłam inaczej, jak miałam już własną rodzinę, tak, to jeszcze inaczej. Teraz jak już jestem poważną kobietą i to jeszcze inaczej, a może za 10, za 20 lat jeszcze inaczej. No, zmieniamy się cały czas i nasza mentalność, nasze podejście, stosunek do życia, do tradycji, do różnych spraw. Dlatego różnie obchodzimy, tak? Święta i w różny sposób rozumiemy słowo wesołych świąt. Ja wam życzę spokojnych, a wesołe jak się uda. No to tyle, to dziękuję.
Pożegnaj się.
Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. No i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy.
Dobrze, to był nasz gość specjalny. A w tej chwili może puśćmy trochę muzyki, ja zaraz będę wracał do was. Dobrze, wrócę tutaj trochę szybciej, więc tak jak słyszeliście, był gość specjalny i tak dalej. Może niech ja tutaj zerknę, gdzie mam tego czata. Tu nasz słuchacz napisał: Kościół palił nasze kapliczki, a z totemów światowida. Totemy światowida przerabiał na deski i stawiał kościoły. Pozbawił nas kultury. Niewiele zachowało się z tamtych czasów. Lepiej im poszło jak Rosji i Niemcom za czasów wojny. No poniekąd zgadzam się, bo kościół jednak stał się taką instytucją. To jest taka forma kontroli, prawda? Jak z rządem. Tylko, że łapią się nie, jakby nie trzymają nas przy pomocy aktów prawnych, tylko trzymają nas w strachu, że tak powiem, no bo co będzie po śmierci, tak? Słuchaj się tutaj ojca, czyli księdza, czyli gościa z naszej firmy, kościół kąpany, bo inaczej skończysz w piekle. Tak. Tak więc, jeżeli chodzi o to, co pisałeś, drogi słuchaczu, wcześniej, o to, że to były święta, Niech tutaj zerknę. Niech, no to jeszcze gdzieś mi to, kurde, słowiańskie. No to nie do końca słowiańskie, bo inne przecież ludy tak samo miały takie święta związane właśnie z równonocą i tak samo całą resztą tych świąt, które Kościół poniekąd przetworzył, prawda, na swoje korzyści. Tak więc, no tutaj nie chcę mi się za bardzo rozmawiać na ten temat, bo wszyscy tak naprawdę wiemy, jak to wyglądało. Wielu ludzi właśnie twierdził, nie, tu Kościół służył święta. Wystarczy się cofnąć trochę, poszukać informacji na ten temat, że większość, jeżeli nie wszystkie święta, te, które mamy, te katolickie, nazwijmy to, czy chrześcijańskie, bo to też jest różnica. Być chrześcijaninem, a być katolikiem, to różnica. Bo chrześcijanin wierzy raczej w to, co jest napisane w Biblii, a katolik wierzy księdzu. Więc tak to działa, prawda? no nie pamiętam, żeby Jezus mówił: budujcie tutaj kościoły, wybierajcie papieży, tam niech będą księża, biskupi, ich niech się ludzie słuchają i rozmawiają z papieżem, tylko Bóg będzie z papieżem, bo na resztę motłochu nie ma czasu, na przykład, czy coś w tym stylu. No raczej niczego takiego nie mówił, więc skąd cała ta struktura w takim układzie, a nie innym? Pochodzi z Rzymu, prawda? To w Rzymie powstała ta tak zwana Stolica Piotrowa. Przecież Biblia została napisana, przynajmniej ten Nowy Testament, podobno ileś tam set lat po tak naprawdę życiu Jezusa. Jeżeli Jezus w ogóle istniał, no tutaj nie chcę się jakby kłócić i twierdzić, że nie istniał i że go nie było, ale są różne na ten temat wzmianki, więc tu warto by było to prześledzić i się tym zainteresować. Ogólnie chrześcijaństwo stało się swego rodzaju dobrym interesem w Rzymie. Dlatego brano ludzi raczej takich do chrześcijan, że tak powiem, przyłączano ludzi bogatych i pokazywano im, że przez ten tak zwany monoteizm, a głównie oparty na kulcie Saturna, stąd Boże Narodzenie mamy w grudniu i tak dalej, i to są akurat Saturnalia przejęte i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo zawiła historia, ale właśnie z kultu Saturna mamy jakby ten nasz kościół katolicki. No ale dobra, to już jakby pominimy, bo jasne jest, że słowa, czy określenia typu kościół, albo określenia typu Biblia pojawiły się później. One były stworzone jakby też na potrzeby danej religii, więc ciekawe, skąd Jezus na przykład użył określeń, że zbuduje kościół na Piotrze. To oczywiście można zrozumieć jako przenośnia, prawda? No bo, że on będzie niósł stąd, powiedzmy na przykład, Słowo Boże gdzieś w świat, prawda? Tak można to zrozumieć. No ale jeżeli budujemy naprawdę kościoły, bo Piotr to niby w jakimś tam innym języku skała, więc niby kościół na skale, więc niby budujmy budynki, które będą kościołami, to jeżeli tak to przyjmujemy dosłownie, to powinniśmy się zażynać i zjadać, no bo w końcu mówił: pijcie z tego wszyscy, oto krew moja, prawda? Oto ciało moje, jedzcie z tego wszyscy. No to powinniśmy jeść ludzkie ciało i pić krew, prawda? No tak można to spojrzeć, no w końcu tak samo dosłownie, jak potraktować, że wybudujemy kościół na Piotrze. Tak, także sam Jezus gdzieś tam właśnie wspominał, podobno w Biblii jest tak napisane też, znaczy podobno, no gdzieś kiedyś trochę czytałem, żeby brać pod uwagę tylko jego dobre nauki. Więc sam też jakby odnosił do tego, żeby nie czytać Biblii dosłownie, co mnie zawsze śmieszy w jakichś takich rozmowach i tak dalej. To ja mogę wziąć jaką pierwszą lepszą książkę, nie wiem, Janko Muzykanta i mogę się kłócić tak naprawdę teologicznie z Żydami, z chrześcijanami, z katolikami i brać cytat, połowę ze zdania jakiegoś i wziął flet i dmuchnął w niego, czyli tam jest stworzenie człowieka z pewnością w Janku Muzykancie i tak dalej. Więc to jest bardzo śmieszne. Konkretne wycinki, konkretne fragmenty się stosuje i tak się ludziom wtłacza różne rzeczy też do mózgu w kościele, prawda? Bierze się tylko wybrane fragmenty. Jakby człowiek zaczął czytać sam, to zobaczyłby mnóstwo niespójności i zobaczyłby, że też te historie trochę inaczej można interpretować. No i że też nie wolno ich traktować dosłownie. Dobrze. Więc może trochę muzyki. Mam nadzieję, że to jakoś skomentujecie. Zapraszam oczywiście cały czas na nasz czat. stronamugen.pl. Tam znajdziecie od razu w lewej części strony, u góry radio, słuchaj radia, to jest obrazek, link do podstrony radiowej. Stamtąd można wejść oczywiście na nasz IRC, czyli ten czat, na którym można pisać spokojnie, można też znaleźć konto skype'owe do mnie, więc możecie porozmawiać ze mną normalnie przez Skype'a. No i dobrze, mam nadzieję, że będziecie wchodzić. Oczywiście wszystko jest nagrywane, także wszystko będzie dostępne jeszcze później, kiedy tylko przerobię, pousuwam oczywiście zbędną muzykę, pozostawimy tylko tekst. I może jednak dzisiaj, ponieważ jest bardzo mały ruch, bo rozumiem, że święta, więc trochę spokoju, to puszczę Wam Janusza Zagórskiego, bardzo Wam przybliżę go. Podzieliłem ten wywiad na dwie części. Tu jeszcze Kamona, nasz słuchacz, napisał, że wtedy mordowali tych, co nie wierzyli. No owszem. Owszem. No tak to wyglądało na samym początku, nawet nie tyle na samym początku, bo to średniowiecze, te wszystkie krucjaty, no to też o co chodziło, głównie o kasę, zdobycie terenów, o przejęcie jakichś terenów. A nie to, że o religię, prawda? No bo jak mamy dobrą religię i ona jest słuszna, to wcale nie musimy mordować innych, którzy nie wierzą, czy mieczem ich nawracać, prawda? To jest jakby jasne. Żadna religia normalna i sensowna nie pozwoliłaby na to, żeby mordować inne istoty żyjące tylko dlatego, że może o czymś nie wiedzą na przykład. Jest to dosyć, no, powiedzmy sobie szczerze, że może nawet niezabawne, bo już ciężko tu mówić o zabawie. No chociaż dla tych, może dla papieża to może była zabawa. Zresztą to by musiał polecić raczej wykłady z Marcinem Dotherą. Ma bardzo fajne informacje na temat, pozbierane. Jeżeli ktoś kojarzy takie hasło jak Nowy Porządek Świata i tak dalej, to też wie, że Kościół do niego nawołuje. Kościół jest częścią całej tej tak zwanej agendy, która chce stworzyć taki rząd światowy i ono będzie wtedy swego rodzaju religią światową, prawda? Ale dobrze, bo to taki trochę nieprzyjemny może temat, a dla niektórych dziwny. Dobrze, to może tak. To może tak, popatrzmy, co tu jest, jakaś muzyczka, może chłopcy z placu broni. A później damy pierwszą część Janusza Zagórskiego i później drugą część tego wywiadu. Mam nadzieję, że oczywiście po tym, co usłyszycie o Januszu Zagórskim, to spróbujecie się zapoznać z nim, z jego stroną, z jego materiałami. Dobrze, w takim razie już puszczam muzykę i wracam jakoś może po pierwszej części wywiadu. Witam bardzo serdecznie, panie Januszu. Cieszę się, że pan się zgodził w ogóle na wywiad.
Nie ma sprawy, witam serdecznie, to jest z przyjemnością. Lubię nawiązywać nowe kontakty, także bardzo dobrze.
O, bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi może o naszą rozmowę, to też nie wiem, ile pan ma, można powiedzieć, czasu i tak dalej, bo wiem, że pan lubi też na różne wątki pociągnąć trochę dalej, więc tu jakby nie byłoby z tym problemu, to jest kwestia, ile pan ma czasu.
Tak, szczerze, no nie wiem, między 30 a 45 minut. No.
Aha. Dobrze, to myślę, że jakoś nam się uda. Tam.
Mam robotę przedświąteczną zadaną przez żonę i chciałbym zacząć robotę, zaczynam wrócić z pracy.
Rozumiem. Żeby nie było, że się pan obija, tak?
Tak. Ja ciągle nie mam domu. Wie pan, jak to jest.
No, rozumiem. No,
ale tu mamy, na tyle zdążymy jeszcze. Dzisiaj nam będzie pracy, więc ja przyjdę, także zdążę zacząć.
Dobrze. Także, jeżeli pan mnie słyszy, wszystko jest w porządku, to może tak. Na samym początku proszę powiedzieć, kim właściwie jest Janusz Zagórski, czym się zajmuje, skąd pochodzi.
Dobrze, to już tak? Zaczynamy od razu, czy?
Tak.
Dobra. No więc ja dziękuję za zaproszenie do audycji. Tutaj kolega, rozumiem, już jakiś portal tego typu medialny uruchomił i chce go rozwijać i bardzo dobrze. I tych portali powinno być coraz więcej i dobrze, że się wzajemnie gdzieś tam ludzie prowadzący te portale będą zapraszać, że tak powiem, do swoich programów. Ja też, jak się tu bliżej poznamy, też zapraszam do swojego programu w niezależna.pl. To jest pytanie o tyle dobre, że tak trudno się nie zaetykietować mimo wszystko. Znaczy są tacy, którzy to potrafią. Nie jest trudniej się zaetykietować, ponieważ jak każdy z nas szuka sobie jakiejś osobliwej ścieżki życia i czasami nie planując pewne rzeczy dochodzi do pewnego miejsca i idzie tą ścieżką, tym kierunkiem. I tak formalnie to najprościej scharakteryzować tak. No ja skończyłem nauki polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim, czyli jestem z wykształcenia magistrem nauk politycznych, jeśli chodzi o formalne wykształcenie. Do tego jeszcze 3 lata studiowałem jako drugi kierunek filozofię, to już tak bardziej dla przyjemności. No i też przez 7 lat pracowałem jako asystent na szkole wyższej, czy na uczelni, to akurat obecnie prowadzę się Akademia Sztuk Pięknych, kiedyś PWSSP, prowadząc zajęcia autorskie z zakresu nauk społecznych. I to jest, jeśli chodzi o moje, nawet gdzieś tam popełniłem do połowy doktoratu, gdzieś tam doszedłem w czasie tego pracy na uczelni, ale nie skończyłem, ponieważ zaangażowałem się w coś zupełnie innego. Równolegle działałem społecznie od młodych lat, działałem społecznie najpierw w harcerstwie, potem w organizacjach studenckich. No i w latach 80. miałem takie wielkie, wspaniałe doświadczenia, działając, tworząc ruch alternatywnego myślenia, który jakby środowisko to, które stworzyliśmy, wychodziło z legalnych organizacji studenckich ZSP w latach komuny i jednocześnie podjęło bardzo otwartą, jednoznaczną współpracę z opozycją ówczesną, głównie w środowiskach studenckich Wrocławia, no ale nie tylko, bo też już szerzej w Polsce i po prostu no, działałem już wtedy trochę w poprzek barykady, bo tworzyłem jakieś inicjatywy ponad podziałami, ponad obozem władzy, a jednocześnie opozycją tworzyłem jakieś pomosty i tak bardzo sobie cenię tamto doświadczenie, bo to była historia tak w pigułce lata 80., czyli tak powstanie Solidarności, potem stan wojenny, potem wiadomo walka o nową inną Polskę, potem przełom roku 89-90, no i potem już w 92 roku całkowicie sobie odpuściłem aktywność społeczną, ponieważ stwierdziłem, że te trendy rozwoju sytuacji, jakie się pojawiły, one kompletnie jakby nie pasują, nie są zgodne z wartościami, które głosiła wówczas no, Solidarność i cały ten obóz, prawda, opozycyjny, którym nie tylko, że bardzo sympatyzowałem, ale po prostu wspierałem i pomagałem, wręcz uczestniczyłem w tego typu działaniach opozycyjno-niezależnych wtedy. Mimo, że byłem też członkiem jeszcze legalnej organizacji ZSP, to była taka dosyć dziwna sytuacja. I co? No i wtedy trafiłem na zupełnie nową tematykę na początku lat 90. Wydawało mi się, że rozumie świat wystarczająco dobrze. Koniec końców byłem nauczycielem akademickim, miałem solidne wykształcenie z tego obszaru. Wydawało mi się, że rozumie świat, jeszcze uczestniczę w polityce, tej przynajmniej takiej regionalnej, akademickiej, studenckiej, młodzieżowej, nie tylko. No i nagle patrzę, ktoś mi tutaj mówił o zjawiskach paranormalnych, ktoś mi tutaj mówi o obcych, którzy są tutaj na Ziemi. No i postanowiłem to sprawdzić. O co w tym wszystkim chodzi, no więc po kilku miesiącach byłem już po własnych badaniach, studiach, które no, wprowadziły mnie w taki stan pewnego szoku, ponieważ no, wynikało z tego, że to wszystko, co wiem o świecie, o rzeczywistości, to jest jakaś bańka mydlana, to jest jakaś iluzja. W gruncie rzeczy to jest tylko pewna skórek rzeczywistości, dużo głębiej są warstwy, dużo poważniejsze. No i to jakby zdecydowało o moim całkowitym wyjściu z tego obszaru takiego mainstreamowego jakby myślenia, zachowywania się, nawet jeśli walczę o wartości wyższe, to i tak jednak to było w starym paradygmacie. No i doszedłem do tego miejsca, w którym jestem, czyli przez 20 lat bardzo intensywnie prowadziłem działalność prywatną, badawczą i przede wszystkim popularyzatorską, tworząc przestrzeń, współtworząc przestrzeń, którą nazywamy przestrzenią wolnych ludzi, czy też środowiska alternatywnego.
No właśnie, ale tu zanim jakby do tego dojdziemy, bo jak najbardziej chciałbym poruszyć tę kwestię, no to już tak pan powoli zaczyna przechodzić do, że tak powiem, mojego drugiego pytania, bo tak pan się na początku wykształcenie trochę związane z polityką też rzeczy i w końcu to UFO się na przykład pojawiło, bo takie zjawiska paranormalne. I jakie były takie pana, że tak powiem, początki też różnych działań, bo wiem, że jakaś strefa 11, gdzieś niektórzy mogą kojarzyć pana z rozmów tam w tłoku, jako też taki specjalista zaproszony. Jak to tak się jakoś rozgrywało?
Znaczy wie pan, ze względu zacząłem się tym wszystkim interesować, to był początek nowej Polski, nowej rzeczywistości. Wszystkie media stały się otwarte, wszystko, dostęp do wiedzy stał się dużo lepszy niż był przed tym momentem i ponieważ zacząłem się tym zajmować i nie wstydzić się o tym mówić w każdej sytuacji, dziennikarze też to zauważyli, no i zaczęli mnie zapraszać do różnych form, czasami nawet współpracy, bo zacząłem współpracę choćby ze Stefem 11 Niedowiarek, zostałem tam zaproszony jako taki konsultant, powiedzmy. Dostarczałem też często jakichś tam tematów do ich odcinków, chociaż no, nigdy to one nie były robione w taki sposób i w takim typie narracji, jaką ja reprezentowałem do końca, tylko podrzucałem jakieś tematy, oni to robili po swojemu, lub też byłem zaproszony do studia i komentowałem jakieś tematy, które oni wysuwali do komentarza i to była rzeczywiście wieloletnia współpraca, ale to było jako kompletnie wolny lektor funkcjonowałem, nie miałem żadnej umowy o współpracy stałej, po prostu to, jeżeli jechałem, zwracali mi koszty podróży tam, no to umowę tam podpisywali o dzieło ze mną i rozliczali, to ja wyjeżdżałem, prawda, ze studia. Natomiast tak było z innymi mediami, gdzie byłem już tylko normalnie zapraszany jako człowiek, który się tym zajmuje, pasjonat, więc dlatego tak się gdzieś dla innych, którzy teraz szperają po internecie, po dawnych czasach trafiają takie różne na YouTube filmiki, które tam są z różnych miejsc, prawda, gdzie ja się pojawiam, nawet w dzień, to było w rozmowie w tłoku właśnie, czy w toku, dwukrotnie tam byłem zaproszony i po prostu skorzystałem z okazji, żeby reklamować temat właśnie UFO i tym podobnym. Właśnie. Dlatego tak to się stało.
Właśnie, i to te jakby początki, przynajmniej co ludzie kojarzą, to pan i UFO, i między innymi też taka sprawa jak Wylatowo. Jakby mógł pan też przybliżyć, co z tym Wylatowym w końcu? Czy już dalej tam coś się dzieje, czy...
Przepraszam, tylko wyłączę, dobrze. Wie pan co, z tym Wylatowym to sytuacja jest no, niezwykła. Ja, dla mnie, to w tej mojej, przepraszam słowo, karierze, bo to złe słowo, w tym moim doświadczeniu z nieznanym, które ma już 20 kilka lat, traktuję ten rozdział jako absolutnie niezwykły, jak nie najważniejszy. Ze względu na ilość zjawisk, które tam osobiście sam zobaczyłem po raz pierwszy na własne oczy, których wcześniej, zajmując się takimi tematami, nigdy nie widziałem. Więc to było dla mnie niesamowite doświadczenie, że mogłem widzieć zjawiska, powiedzmy, tak zwane plazmoidy, bo kilka razy w ciągu tych wielu lat. Po drugie, że no, trafiłem na obszar, gdzie w sposób niezwykle intensywny mieszkańcy doświadczali niebywałej ilości spotkań z UFO i z innymi dziwnymi zjawiskami, których gdzie indziej nie mógłbym w takiej częstotliwości, w takim nasyceniu spotkać, więc to była dla mnie, no zamiast 20 lat jeździć po Polsce, to mógłbym tam spędzić 4 czy 5, 6 wakacji i mieć wszystko, że tak powiem, w pigułce, bo taka jest tam intensywność. Więc to jest rzecz zupełnie niesamowita, że tam się działy rzeczy dwie. Po pierwsze, samo powstawanie znaków zboży to była rzecz taka namacalna, dotykalna, no bo to wszystko fizyczne i myśmy tam zrobili w sobie jedyny w swojej rodzaju skali świata eksperyment, bo myśmy obstawili te pola, chcąc dowiedzieć się, kto to robi, czy ludzie, bo mieliśmy oczywiste jakby dwie hipotezy, że robią to ludzie, bo ludzie potrafią takie rzeczy robić, my wiemy o tym i wiedzieliśmy wtedy też już, a po drugie, że robią to jakieś nieznane siły, zjawiska, może przyrodnicze, może jednak inteligentne. Stworzyliśmy jakby unikatowy w skali świata system monitoringu przez te kilka lat, od 2004 do 2007, unikalny system monitorowania tych zjawisk tam, związany z ustawieniem nowoczesnego sprzętu monitorującego, który był podłączony online do sieci, więc żadna organizacja ufologiczna na świecie nigdy nie robiła, nawet w polach Anglii nigdy nie było tak, żeby kamery, które tam są poustawiane, i to aż tyle kamer w jednym miejscu przez miesiąc czasu były, prawda, non-stop podłączone do sieci i wszyscy mogli oglądać razem z nami, co tam się dzieje. Do tego zostało też użyte szereg innych rodzajów sprzętu, w tym również pewne metody detekcji takiej profesjonalnej, elektromagnetycznej, czy magnetycznej, czy grawitacyjnej, które tam zaproponował wtedy na nasze zaproszenie dr Jan Szymański. I tam też inni naukowcy, którzy się pojawiali. W związku z tym to doświadczenie było jakby potrójne. Po pierwsze, mieliśmy doświadczenie osobiste z obserwacją niezwykłych zjawisk. To najmocniejsze, wydaje mi się, w tym rozdziale. Po drugie, mieliśmy mnóstwo świadków, dla nas bardzo wiarygodnych, mieszkańców tych okolic, czy też innych ludzi w bazie, którzy widzieli niesamowite rzeczy i opowiadali o tym dosłownie czasami z kamerą, do kamery, czasami poza kamerą. I po trzecie, myślę, że ukształtowała się w Wylatowie taka potężna grupa ludzi. Poznali się ludzie tam, ludzie się poznali. To było niesamowite, że poznali się ludzie, którzy nigdy by się nie poznali, gdyby nie Wylatowo. I oni po dziś dzień funkcjonują, współpracują, stykają się, nawet tam jakieś loty są organizowane w tym Wylatowie. Z tym, że Wylatowo się skończyło, same znaki zboży były takim trochę, jak to się mówi, wabikiem, ponieważ dalej trwają dyskusje, czy część z nich zrobili ludzie, czy wszystkie zrobili ludzie, czy też te najważniejsze jednak zrobiła to jakaś inna siła. To nie jest najważniejsze, bo tam wystarczająco dużo innych zjawisk się zdarzyło, takich paranormalnych, żeby być pewnym, że tego to ludzie na pewno nie zrobili, jeśli chodzi o te zjawiska, prawda? No więc to jest Wylatowo, tyle dzisiaj tam jak już żyje, tam jeszcze parę osób, jakiś tam mają monitoring założyło prywatny, tam jeździ na tydzień powiedzmy w lipcu, tam jeszcze jakieś detektory jeszcze ściągają znajomych z Niemiec, tam się jeszcze jakieś takie dziwne rzeczy dzieją, no ale to już wszystko jednak jako całość tak bardzo, bardzo się skończyło, wyblakło. Doświadczenie niebywałe.
A mam takie pytanie, no bo tu mnie pan trochę uprzedził niestety, bo tak cały czas pan mówił, że niezwykłe zjawiska i chciałem zapytać, o jakie niezwykłe zjawiska chodzi, bo Wylatowo to hasło na przykład ja znam, ale nie wszyscy mogą znać, ale jednak pan już powiedział, że chodzi o kręgi, zbożu i tak dalej. Ale to nie jedyne zjawiska, prawda?
Nie, jakby pan nie tak. Gdyby... To, co jest najważniejsze dla ludzi, którzy tam byli, że sami coś doświadczyli, to znaczy ja mogę powiedzieć o swoich takich, bo to tak najłatwiej. Ja tam kilkakrotnie widziałem tak zwane plazmoidy. Niektóre nawet zdarzyło mi się je sfilmować. Największy plazmoid, jaki widziałem tam w obecności 10 osób, to był 2002 rok, 12 lipca, gdzie tam na po prostu dosłownie na czernami 2 kilometry na horyzoncie, na drzewami pojawia się kilkunastometrowa taka błękitno-biała kula, taka właśnie świecąca niezwykle. Ona tam się przemieściła, troszkę się rozdzieliła na części, połączyła się i schowała się. To trwało gdzieś kilka sekund. To pierwszy raz, że coś takiego widziałem. Potem widziałem w krótkim czasie na własne oczy taki plazmoid, który miał około 1,5 metra, może 3 metry, trudno to ocenić, to w odległości gdzieś 500 metrów ode mnie nad drzewami wyskoczył z nad drzew, przyleciał nad wylatowym i wpadł gdzieś tam w jakieś tam miejsce w tym wylatowie i to widziałem, z taką kitą leciał. No i filmowałem też takie mniejsze plazmoidy w czasie różnych takich sytuacji, nie widząc ich wtedy są to małe rzeczy. I to ja widziałem, ja, inni widzieli coś podobnego, widzieli też obiekty typu UFO, opowiadali mi o tym, więc nie miałem powodu, żeby im nie wierzyć. Są to sami tacy świadkowie, mieszkańcy wsi, którzy w żaden sposób w mojej ocenie nie kłamali, tym bardziej, że myśmy to jakoś tam powtarzali te zeznania, nagrywali po kilku latach, one się nigdy nie zmieniały. To było tak niesamowite. Także te piktogramy w tym wszystkim, to one, no owszem, były takim bezpośrednim bawikiem, przyciągały nas, monitorowaliśmy to, ale tak naprawdę to było coś dużo ważniejszego, bo dotknąć gdzieś tam nieznane jakieś inteligencje, które tam się przejawiały, to nie podlega dyskusji, że te formy zachowań, nawet tych plazmoidów w jakimś sensie wykazywały się pewną formą jakiejś, nie wiem, inteligencji, bym powiedział. Mhm.
A właśnie, mam też takie pytanie, ponieważ byłem akurat na tym spotkaniu odnośnie Chętia we Wrocławiu, tak. I tam też był taki prelegent, no niestety nie pamiętam, bo tak kiepska głowa do imion i nazwisk, który mówił właśnie o tym, że też dzięki niemu jakby zakończyły się te działania, może w Latowie, tak w gruncie rzeczy.
Tak, to był pan z Chotry, pan, to znaczy też nasz znajomy Krawczyk, tak, z Chotry. Jacek Krawczyk. No wie pan, to jest oczywiście taka narracja, którą no, wiele osób tamtego środowiska ma takie swoje tam różne poglądy, różne jakieś tam przekonania, że ich działania mają jakiś zdecydujący wpływ na wszystko, co dzieje się wokół. On tam miał ponoć jakieś tam energetyczne wkładać urządzenia na obszarze tego wylatowa, żeby jakby no, nie wiem, uniemożliwić pojawienia się tych znaków zboża, no akcja taka dość, no nie wiem, osobliwa, bez sensu, no powiem panu tak, no coś takiego on powiedział, no ale to czy to prawda, że on spowodował, że tam się nie pojawiły już znaki zboża, no ja nie sądzę, tym bardziej, że nie on nie wywoływał przecież, to się zaczęło w 2000 roku, kiedy tam jeszcze nikt obrotowi nie słyszał, tak pod tym względem, no tak, takich wie pan różnych dziwnych teorii jest tak dużo, że ktoś, kto nie umie tego przesiać, przefiltrować, to może dostać oczopląsu, bo właściwie jedne teorie przeczą drugim. Dokładnie tak jest. W tym środowisku też jest mnóstwo teorii. Mm-hmm.
No właśnie, bo tak też głównie ludzie pana...
Proszę, mam coś.
Dobrze, no tak głównie pana znają ludzie z tego właśnie UFO, chociaż to nie wszystko, czym się pan zajmuje, ale odnośnie UFO, czy są jacyś inni, powiedzmy, ufolodzy, prawda? Zna pan mnie?
Oczywiście, jest bardzo dużo ludzi, którzy byli przede mną, są teraz i będą jeszcze po mnie, chociaż na pewno charakter, jakby percepcji tego zjawiska się i zmieniał, i zmieni może wreszcie radykalnie, i ufologia przestanie istnieć wtedy, kiedy pojawią się oni tutaj w sposób jawny na planecie i zmieni się wtedy sposób jakby narracji, opowiadania i jakby opisywania tego zjawiska, bo zaczniemy po prostu mówić o nich jako o istotach pozaziemskich, czy też z tego Układu Słonecznego, czy z innych wymiarów, którzy tutaj są w jakichś relacjach. Będziemy mówić o nich tak jak o Indianach, o Hiszpanach, o powiedzmy Chińczykach, czy Japończykach, którzy są daleko dość, prawda, i dzisiaj wprawdzie możemy się komunikować łatwiej niż kiedyś, ale kiedyś to było bardzo egzotyczne. Dzisiaj już tak nie jest spotkać Japończyka czy Chińczyka egzotyczne, jak było kiedyś. Natomiast tak będzie, taka relacja z nimi też się ukształtuje. Czy wie pan, ja zajmując się UFO zorganizowałem w sumie w skali europejskiej unikatową rzecz, bo nikt w jednym mieście w ciągu 15 lat rok nie powtórzył cyklicznej imprezy o UFO, która liczy, powiedzmy, taką frekwencją się mniej więcej mieniła jak 200-300 osób, tak mówię, w tych granicach ta frekwencja co roku tutaj była. I to były absolutnie unikatowe imprezy, no nie tylko w Polsce, ale w sensie cykliczności, żeby w jednym mieście europejskim odbywały się przez 15 lat takie konklawe ufologiczne na tak dobrym poziomie, to nie było takiego zjawiska w Europie. Były różne ciekawe superkonferencje, oczywiście z nazwiskami topowymi ze świata, w różnych miejscach. Sam byłem na konferencji choćby w Zurichu 3 lata temu, czy tam 2 lata temu, Bill Ryan organizował, gdzie ona miała taki właściwie, może być ufologiczny, prawda, charakter, czy paraufologiczny, no to było duże wydarzenie. Natomiast, no to było, już nie ma, prawda, to jest. I to jest potężny rezerwuar, mówię, UFO Forum. Teraz będzie już 28 kwietnia we Wrocławiu, gdzie po prostu ściągamy ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami w Polsce. Często zapraszamy za granicę też wybitnych ludzi, no i też świadków, prawda, którzy się, powiedzmy, odważą mówić o pewnych rzeczach, no i też ekspertów właśnie, tych, którzy w Polsce się tym zajmują od lat, więc ludzi jest dużo. No, są ludzie już, którzy przestali działać, poszli, jak sami mówią o sobie, na ufologiczną emeryturę, tak jak na przykład Bronek Rzepecki, czy Robert Leśniakiewicz, którzy w latach 80. już aktywnie działali, nawet 70. Jakoś tam działali już, oni przestali działać. Pojawiły się zupełnie nowe grupy, nowe osoby i nowe trendy trzeba przyznać. Mhm.
A teraz tak może, ponieważ jeszcze jesteśmy przy tym UFO, żeby wiadomo, wielu ludzi na pewno ten temat głównie przyciąga i może od niego zaczynają jakby pojmowanie tych różnych rzeczy, to może jakieś takie najbardziej, powiedzmy, pojechane, czy ciekawe, niezwykłe, szokujące może sytuacje, jakby, z którym się pan zetknął, czy panu się przytrafiły związane właśnie tak na przykład z UFO, jakby pan mógł przybliżyć.
Tak, no więc tych historii jest bardzo dużo, zawsze dzielimy je na jakieś kategorie. To znaczy, nie ukrywam, że dla mnie i dla wielu badaczy takim źródłem informacji o wysokim stopniu wiarygodności są ludzie związani z zawodami takimi jak piloci, prawda, wojskowi w ogóle, naukowcy, jeżeli się zdarzy, którzy są nauczeni bardzo ściśle i tak troszkę nie bezemocjonalnie oceniać różne zjawiska, nawet trudno rozpoznawalne. No i nie ukrywam, że takim naszym strategicznym kierunkiem było docieranie i moim też do ludzi, którzy są w wojsku. Myśmy znaleźli kilka tylko takich osób w polskiej armii, bo więcej takich osób po prostu nie ma, które w sposób otwarty do kamery, no zdarzają się też rozmowy prywatne w jednostkach wojskowych, gdzie rozmawiałem z oficerami całkowicie bez nagrywania i prywatnie z taką umową, że no, rozmawiam między sobą. Natomiast tych, którzy jawnie wystąpili, no miałem tą przyjemność, że po raz pierwszy w Polsce na publicznym spotkaniu dużym pojawił się generał Czernow, Apoloniusz Czernow. To było w 1999 roku właśnie na UFO Forum we Wrocławiu III, który prawie przez godzinę mówił zarówno o swoich doświadczeniach z UFO, kiedy był pilotem i kiedy latał, prawda, i kiedy trzykrotnie, w sumie to nawet pięciokrotnie się okazało, zrobiłem teraz z nim wywiad już chyba, no, już starszą, bardzo schorowaną osobą na telefon. Powtórzył tam te sprawy, więc to było, wie pan, niezwykle wiarygodne słuchać oficera wysokiej rangi, generała, który wprawdzie jest już na emeryturze, to było w roku 99, ale opowiada niesamowite rzeczy, jak leciał, prawda, samolotem wojskowym MIG-iem, jak ścigał jakiś obieg na niebie, jak, no bardzo dużo szczegółów, nie chcę tutaj to odtwarzać tego, najlepiej jak kiedy się słucha jego. Natomiast, wie pan, no, trudno założyć, że człowiek, który nie ma żadnego interesu, żeby mówić o takich sprawach, nawet właśnie troszkę się naraża, żeby on o takich rzeczach opowiadał. I on wie, że to nie było nic, co było mu znane, czy z technologii obcej, zachodniej, czy wschodniej, czy własnej tym bardziej. Tak, pułkownik Grudman to była kolejna osoba, która wprawdzie nie widziała UFO, ale bardzo dużo nam informacji dostarczyła. Kolejną taką osobą, która wywarła na mnie olbrzymie zdarzenie z wojska, już nie żyjący od kilku lat, zmarł przedwcześnie świętej pamięci major Jerzy Makieła, który z kolei przekazał nam najbardziej sensacyjne zdjęcia lotnicze, jakie zrobiono UFO w ogóle w historii Polski. Oczywiście te, które przynajmniej my wiemy, że, znaczy znamy, wiemy o nich, prawda? To jest sprawa słynnych zdjęć z 1979 roku z nadarzy, gdzie 7 samolotów ćwiczyło polskich, naszych. Wszystkie napotkały w jakiejś formie UFO w tym czasie tego przelotu, no a jeden z tych samolotów sfilmował w nocy, prawdzie tak zwanym, no to się nazywa fotokarabinem, fotoradarem, sfilmował po prostu potężne obiekty, prawda, to już się formę plamy światła, ale przy analizie takiej fachowej, bo oni mają, rozpoznają to wszystko na specjalnych takich podziałkach, to obiekty, które on tam rozpoznał i nam na konferencji opowiadał, opisywał te obiekty i pokazywał, to jeden największy miał, no dosłownie 12, około kilkanaście kilometrów długości. To było szokujące, bo to mówił człowiek, który nie miał żadnych, on nie miał za to pieniędzy w ogóle, w żaden sposób to mu nic nie dawało. Zdjęcia przyniósł, po cichu wyciągnął od kolegów z wojska, którzy gdzieś tam po cichu przechowali te zdjęcia. Natomiast innym takim strategicznym kierunkiem, przynajmniej mojej osobistej aktywności, było szukanie ludzi, którzy twierdzili, że spotkali tych ufonautów bezpośrednio, tête-à-tête. Czy jak to się mówi w nomenklaturze czwarty stopień wzięcia, czyli po prostu byli wręcz, no nie wiem, porywani, bo takie przypadki mnie w sposób szczególny interesowały. Nie było ich dużo w Polsce do zbadania, ponieważ niewiele osób przyznało się do tego, że coś takiego się przytrafiło, ale badałem te najsłynniejsze przypadki, łącznie z użyciem takiej profesjonalnej hipnozy do wydobycia wspomnień, które normalnie oni mieli wymazane, prawda, z pamięci.
O właśnie, i tutaj się tak wtrącę, przepraszam, no, tu też miałem takie pytanie, właśnie jakie właśnie jest Pana zdanie na temat różnych kontaktowców i channelingowców, jak Pana to się zapatruje, bo to jest też trudny temat.
Tak, bardzo trudny. Część ufologów lub też ludzi zajmujących się UFO nie akceptuje tego źródła informacji. Ja oczywiście mam do tego dokładnie odwrotny stosunek. Dla mnie wszystkie informacje, jakie w tej sprawie napływają, mogą być ważne i nie mogą być odrzucane. Tak jak przyrządy, powiedzmy radary, czy jakieś aparaty mogą czasami zarejestrować zjawisko, które trudno wyjaśnić, jest jakimś fenomenem przyrodniczym czy astronomicznym. Nie możemy do końca się dowiedzieć, co tam za tym stoi. Tak również świadkowie mogą albo mówić prawdę, albo kłamać, konfabulować, prawda? To ja spotkałem się ze wszystkimi możliwymi typami zachowań w sprawie właśnie spotkań z ufonautami, takimi, które bardzo szybko rozszyfrowaliśmy jako pewne oszustwa, chęć zaistnienia, pochwalenia się, prawda, wystąpienia przed mediami. Czasami są to jakieś tam zaburzenia emocjonalne, jakaś taka osobowość niezbyt zharmonizowana, która jakby no, gdzieś w takiej sprawie się złapie. No, nie chcę tutaj nawet nazwisk wymieniać, bo natomiast zdarzały się przypadki tak drastyczne i tak trudne do podważenia, jak sprawa wielokrotnych jakby spotkań z ufonautami, nawet wzięcie Elżbieta Łanik z Warszawy. To do tej pory, mimo że to od 2000 roku tą sprawę prowadzę, no nie mam jakichś powodów, żeby nie wierzyć tym relacjom, i były też robione hipnozy, dwie bardzo mocne, takie drastyczne wręcz, pokazujące olbrzymi taki no, potencjał negatywnych emocji, jaki się krył w wspomnieniach, które zostały ukryte, prawda, zepchnięte do poświadomości. Czy też trudno podważalny przypadek, opisy z dziwnych zdarzeń Grzegorza Nowaka. To jest ten kazus Góra Świętej Anny z 1997 roku. On po 10 latach wrócił jakby do tego środowiska ufologicznego, zaproszony przeze mnie, opowiadał o tej historii sprzed tych lat nastu, a jednocześnie o nowych zdarzeniach, które później przyszły, iluś tam od później, też niesamowitych, i też nikt nie podważa zupełnie tego wiarygodności tego człowieka. No są też przypadki, które znam, ale nazwisk nie mogę podawać, ponieważ no, obiecałem, że będą one całkowicie te osoby anonimowe, różne no, sytuacje, których ja wiem, że to dla laików, dla ludzi sceptycznie nastawionych to brzmi jak nie wiem, horror czy jakaś bajeczka, ale po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy, w jakim świecie żyjemy. I ja na przykład dlatego tak jednoznacznie zajmuję się tym wszystkim i tak z otwartą przyłbicą mówię, że oni tu już są od początku, od paru miesiąca, jak pobadałem to wszystko, ponieważ no mam tą skalę porównawczą. Znaczy, no to, co się dowiedziałem, to jest tak porażająca masa dowodów, poszlak, że trzeba być no niespełna rozumu, żeby to wszystko odrzucić i potraktować za jakąś tam fanaberię. Tym bardziej wie pan, że przecież mamy dzisiaj potwierdzenia wielu instytucji rządowych, wojskowych, że zajmowały się sprawą UFO przez te wszystkie lata, kiedy też my zajmowaliśmy się tym. Oni wtedy oczywiście zaprzeczali temu. To jest kwestia przed rządu Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii, które gromadziło dane przez wiele lat, chyba 20, i ujawniło teraz przynajmniej część tych danych na rządowych stronach, prawda, MON-u, gdzie są przypadki też bardzo mocne. I w takim razie to nie są oszołomami, takimi jak my. Zadawali sobie tyle trudu, żeby nie rozpoznać żartów, jakichś psychopatów, jakichś ludzi niezrozumiałych psychicznie, opowieści, jakichś może uczciwych relacji o zjawiskach, których ktoś nie zrozumiał, bo pomylił Marsa czy Wenus z UFO, czy tam jakieś inne zjawisko astronomiczne, bo kometa leciała. To co oni przez 30 czy tam ile lat 20, powiedzmy 30 lat nie byli w stanie zrozumieć, że to wszystko to jest pic na wodę, fotomontaż i trzeba sobie dać spokój z wydawaniem pieniędzy podatników brytyjskich i angażowaniem oficerów, prawda, do tego typu pracy. No, trzeba być niespełna zrozumu, żeby nie rozumieć, że za faktem, że przez kilkadziesiąt lat ktoś się tym zajmuje, musi stać ktoś tak jak armia, coś tak absolutnie poważnego, żeby oni po prostu przez cały czas to śledzili, szukali i drążyli. No przecież, no jak to sobie to inaczej można wytłumaczyć? No, gdzie my żyjemy? To na durniu żeśmy powołali do armii, że tak powiem, i kompletnych idiotów, którzy przez 23 lat nie potrafią spośród relacji świadków wyłowić, że to wszystko to jest w ogóle nieistotne i tak dalej. To trzeba postawić sprawę, no, że mamy idiotów u władzy, którzy przez 30 lat badają UFO i nie wiedzą, że to jest po prostu jakaś fanaberia, pomyłka czy żart. Widocznie coś za tym poważnego stoi, że oni się przez te wszystkie lata tym zajmowali. A to, że nie chcą tak wprost nam powiedzieć, tak jak ktoś mi kawa na ławę, to już jest zupełnie inne zagadnienie. No, może zadać takie pytanie, dlaczego nas władze o tym nie informują, co się dzieje.
To właśnie, że się tak wtrącę. To jest taki trudny trochę temat, jak pan powiedział, w sensie, że czy mamy idiotów u władzy, bo wiele wskazuje na to, że może tak być. Prawda?
Więc... No wie pan, ale Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Ja nie mówię o politykach, bo tych bym najprędzej do tej kategorii podciągnął w 90%. Natomiast o ludziach, którzy w wojsku pełnią ważne funkcje, bo żeby takie badania były prowadzone w Wielkiej Brytanii, to musiał wydać zgodę minister, dowódca sił powietrznych i jeszcze iluś tam niższych oficerów. Wie pani, to nie jeden, ponieważ to się toczy przez 20 kilka lat, o czym oficjalnie się przyznał. Więc przez te kilkadziesiąt lat, co Wielką Brytanią Ministerstwo Obrony Narodowej idioci kierowali? I nie zorientowali się, kadencja po kadencji, tam się też zmieniają też i różni oficerowie, dowódcy, urzędnicy tam powiedzmy w ministerstwie, żeby jeden jak się dureń znalazł, żeby wziąć, skasować cały projekt badania UFO i dać sobie spokój. No, przecież to po prostu urąga elementarnej jakiejś logice. Ja się często dziwię ludziom wykształconym, którzy w razie nie mają czasu na studiowanie tak fenomenu UFO jak ja, czy inni podobni mi, ale nie potrafią prostych, logicznych wyciągnąć wniosków z informacji, które są dostępne, wie pan, no wręcz nawet w mainstreamowych mediach była o tym mowa, że oni ujawniają kolejne tomy akt, prawda? No i wszystko to obejmuje lat, powiedzmy, 20 kilka, no to jak inaczej rozumować, niż ja teraz rozumuję, no niech każdy sięgnie troszkę do swoich szarych komórek i włączy te zajęcia jeszcze z matematyki, z logiki, z tych wczesnych lat szkolnych, żeby jakoś dojść do jakiegoś sensu. Mhm. Z samym sobą przecież.
To znaczy, ja to oczywiście tak trochę dla żartu powiedziałem, prawda, bo...
Ja wiem, musi pan prowokować, ja muszę w tym osobie mówić.
No może nie do końca, bo nie jest to jakoś moją intencją, żeby tu prowokować. Ale może idąc jeszcze tym, bo tak powiedzieliśmy o tych channelingach na przykład, to czym takie channelingi są i może z jakimi się formami pan spotkał? Co to jest, prawda?
Bo... Wie pan co, to channeling to jest taka najtrudniejsza, channeling to już w ogóle, to oddzielmy to od sprawy kontaktowców, bo jest często tak, że ludzie, którzy no, podają się za tych channelingowców, nie mieli kontaktów wprost z jakąś fizyczną czy biologiczną jednostką, pozaziemską czy jakąś tam inną, chociaż często to jednak jakaś tam forma istnieje, nie o wszystkim oni mówią, on to jest po prostu od prawda, no, channel, kanał, więc jest taki kanał po prostu, przez który poprzez umysł ludzki przekazywane mają być informacje od jakichś istot pozaziemskich czy istot z innych wymiarów po prostu do głowy człowieka i on to pamięta, zapisuje najczęściej i następnie przekazuje ludziom. No i teraz tak, czy to można sprawdzić? No oczywiście tego nie można sprawdzić. W związku z tym wszyscy traktujemy te źródła jako źródła, że tak powiem, no... Ja bym to powiedział krytycznie, znaczy, no jak każde źródło, no. Ale też nie możemy założyć, że jak takich osób, powiedzmy, pojawiają się setki czy dziesiątki, to wszyscy oni są chorzy psychicznie albo też mają taki pomysł, żeby nas coś wymyślić, oszukać i tak dalej. Więc zakładamy, że może się zdarzyć, że niektóre z tych tak zwanych channelingów zawierają jakieś rzeczywiście informacje od istot bytów spoza naszego świata. Dobrze, no to co nami kieruje, jakie są nasze kryteria, że dana informacja może być traktowana z jakimś zainteresowaniem, po prostu pochylamy się, o nią studiujemy, a które wydają się nawet kompletnie jakieś właśnie chore i tak dalej. Otóż dla mnie osobiście takim najbardziej miarodajnym kryterium jest dojrzałość intelektualna danego przekazu, jego zwartość, wewnętrzna spójność, brak, wie pan, jakichś znaków korelacji, powiedzmy z pojęć czy układów semantycznych, które można by było znaleźć w literaturze czy science fiction, czy w jakiejś ufologicznej literaturze innej, gdzie jest, jak to się mówi, kopiuj, wklej, prawda, działamy ta metoda przez ludzi, którzy takie rzeczy opowiadają, że widać w nim jakąś swoistą osobliwość, wewnętrzną spójność i bardzo wysoki poziom intelektualny i duchowy refleksji, bo najczęściej te channelingi dotyczą informacji o tym, jak budowany jest wszechświat, z czym pochodzi życie, jaka jest historia rodzaju ludzkiego, prawda, więc jak są zadane pytania, więc przez ludzi czasami w takich channelingach, więc jak są te odpowiedzi udzielane i ileś tych channelingów niewątpliwie w tej historii ostatnich kilkudziesięciu lat no, ostało się jako ciekawe źródła inspirujące do analizy. To nie znaczy, że my je przyjmujemy na wiarę, że to jest prawda. Takie nazwiska tutaj wymienię, co nie znaczy, to są że my nie dyskutujemy, nie krytykujemy tych ludzi o pewne rzeczy. Chodzi o Barbarę Marciniak i jej taki tryptyk Zjastuni świtu, czy o niesamowite też takie dzieło, przekaz Schlemmer, Ziemię główną planetą. Przepraszam, także to tutaj rzeczywiście jest bardzo ciekawe, czy powiedzmy są takie opisy Knight i jeszcze Price, tak, taka spółka też mnóstwo książek wydali też o takie przekazy z kręgów istot nazwanych szarakami, które są bardzo ciekawie poukładane, no i tyle, no i tak sobie to studiujemy, czytamy. Kiedy mamy teraz inne informacje od kontaktowców, którzy utrzymali świadomie jakieś na pokładach statków, po prostu jakieś takie strzępy informacji o tym, co tam się, prawda, dzieje, czy co się działo, na temat technologii obcych z kolei, albo też przecieki w ogóle z tak zwanego inside'u z wojska, czy tam z tych tajnych struktur zajmujących się UFO, bo takie się też zdarzają. No, studia historyczne nad mitami, nad legendami, nad religiami, nad opisami obcych sprzed tysięcy lat, znaczy jakichś tam aniołów, czy też bogów, czy bo to się nazywało wtedy bogami, prawda, czy tam demonami, bo różnie nazywali, prawda, ludzie te istoty. No i z tego dopiero się nam wyłania jakiś obraz tego, jak to może być. I to, co jest ważne, jeżeli oni są, no to nie wzięli się znikąd. Od kiedy są, już wiadomo, że są od prawdopodobnie początków rodzaju ludzkiego, a może byli to jeszcze wcześniej. Że toczą się między innymi no, nawet wojny, rywalizacje i tak dalej.
Dobrze, także wracam tutaj w tej chwili. Także usłyszeliście wcześniej pierwszą część wywiadu akurat z Januszem Zagórskim. Także jak słyszeliście, fajny facet ogólnie, dosyć ciekawa postać. To znaczy jego wiedza i zainteresowania właściwie są bardziej rozwinięte niż tylko UFO, tylko to jest w gruncie rzeczy przylepiona taka łatka, że jest ufologiem, bo na początku od tego jakby zaczynał, więc ktoś mi tutaj pisze na gadu. Dobrze, odpisałem, zaraz się tam zajmę tym gadu. Jeszcze może odpiszę. Tutaj dostaję takie pytania właściwie od naszego słuchacza odnośnie bogów. Było pytanie o Boga egipskiego, o Boga greckiego, no i żebym podał jakiegoś rodzimego słowiańskiego. No mogę wpisać w Google, ale tego nie zrobię. Tak naprawdę za bardzo mogę nie pamiętać teraz przynajmniej, bo niby jest światowid, tak? No, taki dosyć jest popularny, ale powiem szczerze, nie pamiętam. To on miał cztery twarze, czy jak się nazywał ten, który miał jakieś chyba cztery twarze, jak dobrze kojarzę. Dobrze, tutaj drogi gościu, mam nadzieję, że, znaczy słuchaczu, mam nadzieję, że napiszesz i skomentujesz. Szkoda, że nie masz akurat możliwości, żeby zadzwonić i żebyśmy mogli porozmawiać. Ale jeżeli chodzi o samego Janusza Zagórskiego, to tutaj zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Ma niezależną telewizję, bez polskich znaków, jakbyście pisali, niezależna telewizja.pl. A także w formie wideo można sobie pooglądać różne bardzo ciekawe rzeczy. Są konkretne cykle, na przykład UFO, oni już tu są, jeżeli kogoś UFO interesuje, albo jakieś informacje związane z UFO. Tak, tutaj dostaję potwierdzenie, także, że światowid to miał właśnie cztery twarze. No dobrze, spokojnie, ja sobie pomyślę i zaraz cię tutaj, mój drogi słuchaczu, zagnę moim pytaniem. A co do reszty, to może tak, jak już usłyszeliście, Janusz Zagórski, fajny koleś, już facet, no ma już swoje lata, ma też wykształcenie ciekawe, politologiczne, wykładał też na uczelni, jak słyszeliście, a interesuje się takimi rzeczami, można by powiedzieć, pojechanymi, albo bzdurnymi, ktoś mógłby powiedzieć. Ja osobiście tak nie uważam. Zresztą interesuję się tym, co robi tutaj właśnie Janusz Zagórski od kilku lat. Kontakt z nim może miałem jakiś taki chociażby wizualny, z tym, że wiedziałem, że istnieje i tak dalej, jeszcze znacznie wcześniej, ale jakoś zawsze mi to umykało, że on po prostu jest z Wrocławia. Także te różne jego imprezy też jakoś tak nigdy nie mogłem na nie trafić. No cóż, tu mam nadzieję, że po prostu będziecie zaglądać do niego i zapoznacie się z różnymi rzeczami. Dobrze tak, bo tak jakoś dziwnie go może zapowiadam. Drugą część teraz wam puszczę wywiadu, a zaraz wrócimy, że tak powiem, do jakiejś rozmowy, do jakiejś dyskusji. Jeżeli chcecie o czymś podyskutować, oczywiście zachęcam do tego, żebyście zadzwonili. Przypominam też stronę mugen-sp.pl, tam znajdziecie link do podstrony radiowej. No i wracamy do wywiadu. A właśnie, bo tak już poruszyliśmy troszeczkę te channelingi i kontakty poniekąd, to są wiadomo ludzie też bardziej znani też z zagranicy, jak na przykład taki Billy Mayer, na pewno pan kojarzy i jest pewne takie ciekawostka, że podobne na przykład hasła głosi, jak ci cali powiedzmy osławieni iluminaci, to też czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia przy takich różnych sprawach?
Znaczy się tak, sprawa tego Mayera to jest bardzo kontrowersyjna sprawa, ponieważ ten człowiek nie podlega dyskusji, że sfałszował bardzo dużo zdjęć i filmów, na których pokazywane są te właśnie niby pliadiańskie statki, prawda, kosmiczne. I te zdjęcia są no niestety sfałszowane. Ja przekonałem się o fałszerstwie może nie od razu, bo na początku też to tak zafascynował mi ten przekaz. Zdjęcia były niesamowite, zbyt dokładne oczywiście, żeby były prawdziwe, bo to była taka nasza stara zasada, że jak zdjęcie jest zbyt dokładne, to raczej nie jest prawdziwe. No ale powiedzmy na początku tak się wiele osób zachłysnęło tym książką o Mayerze, publikacjami Mosbrudera, prawda, Gary Kindera, bo były takie książki też w Polsce, później przyznane przez Norpress. Przekaz był zwarty, dosyć ciekawy, wewnętrznie dość spójny. To a propos iluminatów, to za chwilę powiem. W każdym bądź razie ja sam odkryłem fałszerstwo na nagraniu filmowym, które było zawarte w jakimś tam szerszej albumie DVD ujęć UFO z całego świata i tam Mayer przekazał oczywiście też swoje. No i nie zauważył pewnego błędu, nie zauważył pewnej sceny, która tam została mu jakby na zapisie i jej nie wyciął, która ewidentnie świadczyła, że obiekt, który gdzieś tam wisi przy drzewie w kadrze, jest obiekt drzewo, jest nie jest zwykłym normalnym drzewem, tylko małym krzakiem i to wyszło z tego, że zoom, który pociągnął Mayer w swojej kamerze, poszedł za daleko, prawda, i w kamerę wpadło drzewo, które jest dużo, dużo dalej w tym kadrze, bo to widać z rozmówienia tego obrazu drzewa, jest dużo, dużo większe niż to, które stoi nagle na pierwszym planie z wklejonym tam niewielkim, no od razu umysł rozpoznał, wielkim pojazdem UFO, prawda, więc to jest mały krzaczek, który tam może ma z metr wysokości, no więc to mnie dało bardzo dużo do myślenia, już upewniłem się i przyznałem rację krytykom, że te zdjęcia są sfałszowane. Natomiast to, czy on miał kontakt z nimi, myślę, że miał. Myślę, że jakiś kontakt miał, myślę, że jakieś informacje utrzymał, ponieważ jest szereg innych informacji, głównie świadków, którzy no, wystarczająco dużo widzieli w związku z tym człowiekiem dziwnego. I to jakby jest częsty problem, którym ja też stykałem się przy badaniu wzięty w Polsce, że byli porwani albo mieli kontakt z UFO, owszem, to dałoby się jakoś tam uzasadnić, a jednocześnie kłamali w wielu sprawach, prawda? Oszukiwali, żeby coś osiągnąć. Więc to samo było z nim. Natomiast podobieństwo informacji, no iluminaci to jest oczywiście pewna historia, to też wykładamy w naszych audycjach na niezależna.telewizja.pl, ale to jest wiedza w ogóle szersza, to jest wiedza bardziej nawet uniwersalna. To, że oni ją zagarnęli na swoje potrzeby, to, że oni nie wykorzystują ją, albo pewne fragmenty tej wiedzy są też fałszywe, to nie o to chodzi, bo mówienie o tym, że na przykład planeta jest przeludniona, uważam, jest absolutnym nieporozumieniem, ponieważ mamy gigantyczne ilości wolnego miejsca, gdzie można by zasiedlić jeszcze planety z sensem, a poza tym można z sensem ograniczyć jednak ten wzrost rzeczywiście, bo nie powinien być już taki duży, bo jest dość dużo nas. Nie metodą depopulacji, jaką szykują nam iluminaci, tylko metodą ograniczenia wzrostu urodzeń poprzez rozproszenie oświaty i dobrobytu, ponieważ wszędzie w tych krajach, gdzie społeczeństwa są no, względnie bogate, prawda, i względnie wykształcone, nawet mamy do czynienia z ujemnym wzrostem, czyli prawda, demograficznym, czyli ze zmniejszeniem się liczby ludności, zmniejszeniem liczby urodzeń w stosunku do ilości śmierci. Mhm. Więc to w ogóle wszystko jest po prostu chore, to co w tych środowiskach.
No właśnie. Właśnie, no skoro iluminaci, no a nie pomyślał pan, że może mają rację, no skoro są tacy oświeceni, to może wiedzą jednak lepiej, mając jakieś kontakty z obcymi cywilizacjami, wiedzą na przykład więcej niż my?
Znaczy wie pan co, wiedzieć więcej to nie znaczy być życzliwym dla istot stworzonych. Wiedza może służyć zniszczeniu, wyższa wiedza również, lub też może służyć rozwojowi. Tutaj decydująca jest intencja, a nie wiedza. Oczywiście są takie pułapy wiedzy, na których iluminaci już nie wejdą, ponieważ obejmują one jakby takie związanie na takim poziomie nierozerwalnym intencji z wyższym poziomem wiedzy, czyli na pewnym poziomie bardzo wysokim nie możesz mieć wiedzy, jeżeli nie masz intencji opartych o serce, o miłość. I to się tam dalej na wysokich piętrach rzeczywistości wielowymiarowej już na szczęście się nie da, bo gdyby się tak powiem, dało, to groziłaby nam tyrania, że tak powiem, poprze czasy, gdyby nie daj Bóg tam się ktoś dorwał z dużą wiedzą i chciał być tyranem, bo dlaczego nie? Wyższa wiedza nie jest żadną gwarancją, że człowiek jest prawy. Absolutnie. To jest równie jest to niebezpieczne, jeżeli mają ją w rękach ludzie pozbawieni empatii. Iluminaci wyrośli z kręgów kiedyś tam wolnomularstwa, masoństwa i tego, co, że tak powiem, było kiedyś zakazaną wiedzą i Kościół ją tępił. Kiedyś bronili takiej wiedzy, prawda, przed obskurantyzmem, indoktrynacją Kościoła rzymskokatolickiego. A dzisiaj sami poprzez to, że tą batalię no, prawie już wygrali, bo jednak osiągnęli przewagę na planecie w stosunku do tej instytucji Kościoła, to teraz tą wiedzę przeciwko ludziom de facto kierują. To jest prawo polaryzacji, prawo przekształcania się tego, co dobre w złe i tego, co złe w dobre. Trochę to takie filozoficzne jest dialektyczne, wiem, że to nie brzmi najlepiej, ale jak się dobrze obserwuje rzeczywistość naprawdę dokładnie, to widzi się, że pewne rzeczy po prostu ciągle się przekształcają i coś, co kiedyś było tak zwane dobre, z czasem no, ma duże prawdopodobieństwo, żeby stać się złym, w tym względnym sensie. I to o to chodzi. Iluminaci są w tej chwili śmiertelnym zagrożeniem dla naszej planety i dla rodzaju ludzkiego, dlatego, że właśnie tą wiedzę posiedli i ją trzymają tylko i wyłącznie dla siebie. Trzymają władzę. Władza nad informacją jest władzą rzeczywistą. I ten fakt, że chcą ją zachować tylko dla siebie, już jest śmiertelnym niebezpieczeństwem, bo to jest mechanizm, który prowadzi do tego, że ty jesteś mądrzejszy, a ktoś jest od ciebie głupszy i jak ty tego nie zrobisz tak, a nie inaczej, to ten drugi zrobi to gorzej od ciebie, prawda? Bo jest głupszy.
No tutaj też iluminaci są pewnego rodzaju hasłem, prawda? Bo to są różne
grupy. Tak, jest zlepek różnych takich, oczywiście, ja wiem. Mm-hmm. To nie jest jednolite środowisko. To nie o to chodzi, że to jest taka jedna. To oni też rywalizują ze sobą. Tam też są skrzydła. Są bardziej prawi i bardziej bezwzględni. Mm-hmm. Poza tym są powiązani z istotami pozaziemskimi, które podejrzewamy, że są wobec nas nastawione negatywnie, bo nie byłoby na Ziemi tych tylu nieszczęść, tylu wojen lub prowokacji władzy, gdyby za tymi środowiskami politycznymi czy w ogóle władczymi nie stali dobrzy ludzie. To po prostu jest, wie pan, no wystarczyłoby zbrojenia, które są w każdym wielkim państwie przeznaczyć na edukację i w 50% zamienić to, co idzie, kasa idzie na wojnę, na zbrojenia i to, co idzie na edukację i mamy w ciągu 10-20 lat zupełnie nowy, lepszy, dojrzały świat ludzi, którzy naprawdę potrafią sobie radzić. I to, co oni robią, to jest straszne. To wie pan, to każdy rozsądny człowiek, który widzi nie przekonujcie mu, że tam stoją na przykład siebie Rosjanie, Chińczycy i Amerykanie i oni się nie mają dogadać. Nie. To ludzie, którzy jako narody to by się dogadali już dawno. Ludzie, którzy rządzą tymi krajami, stosują sobie dziel i rząd. Żeby oni byli na wierzchu, muszą mieć wroga. Muszą w społeczeństwie siać strach i lęk. Sianie strachu i lęku to jest najważniejsze narzędzie ciemnej strony mocy. Ale żeby to robić, to musisz mieć wroga naprzeciwko siebie. Musimy się bać Chińczyków, Ruskich, prawda, Rosjan, przepraszam, czy oni z kolei muszą się bać Amerykanów. I to jest genialna, oczywiście strategia, genialna w cudzysłowie, bo ona jest genialna w sensie geniuszu zła, jaki jest tutaj użyty. Jest niezwykle skuteczna. No ale to nie znaczy, że jest skuteczna wiecznie i że ta druga strona nie potrafi się obronić i przezwyciężyć tego. W konsekwencji ja tak mówię, że prawda przegrywa może większość bitew, ale zwycięża w wojnie. Jeżeli musimy użyć słowa wojna w tym sensie. Więc mówię, prawda cały czas gdzieś tam biedna upada, ale jednak w konsekwencji wychodzi na wierzch i ta sprawiedliwość i te wyższe wartości prędzej czy później zwyciężą, bo taka jest logika ewolucji. Ewolucji ze świata materii do świata ducha i tutaj my też jesteśmy uczestnikami tego. Jak się nie uda niektórym w tym etapie jakby historii Ziemi zaskoczyć do tego tak zwanej wyższej częstotliwości, do tego wymiaru, że tak powiem, którego mamy przejść wyższego do czwartego poziomu gęstości, no to myślę, że jeszcze sporo osób będzie miało szansę podjąć drugie podejście, to znaczy egzamin poprawkowy. Tylko to będzie trwało tysiące lat, nie wiem, czy na tej planecie to jak Ziemia, spustoszona, opanowana przez takich właśnie przez patologiczne jednostki, które karmią się władzą, lękiem, prawda, strachem i panowaniem nad innymi. To ich kręci.
No właśnie, tu, że tak powiem, zapomniałem trochę dodać od samego siebie odnośnie tych channelingów, że już my przecież umiemy, udowadniamy, że człowiek może słyszeć mikrofale, prawda, i można mu tak naprawdę dźwięki jakieś przesyłać, więc skoro my nawet możemy, no to szczególnie jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany, gdzieś tam w tych laboratoriach mają różne możliwości gdzieś tam przesyłania nam czegoś. Ale idąc za tym, no to wiadomo, gdzieś tu te chipy, to o czym słyszymy, różne takie rzeczy, no niby dobre, prawda, dla nas, no bo ułatwią, no po co nam portfel, no to się tak ciężko nosi, no te pieniądze się brudzą, a elektroniczne są lepsze, prawda? Jak pan...
Wie pan, na tym polega sztuka, żeby sprzedać komuś coś, co ma go zniewolić, to nie może być coś, co on będzie uznawał od razu w pierwszym odruchu za coś, co mu szkodzi. Przecież to ma mu pomagać, inaczej by tego nie wziął, by się tego wyparł i nie dopuścił tego do siebie. Tutaj to wszystko jest poręczne, w jakimś sensie jest wygodne. Mhm. Cena za tą wygodę jest olbrzymia, ludzie sobie nie zdają sprawy jak duża, ponieważ ludzie, którzy te chipy wspierają nawet całą tą technologię, czy upowszechniają, nie tak zwykli, wie pan, inżynierowie, czy pasjonaci, bo oni to przeżywają jako wielką, wspaniałą przygodę tworzenia nowych, ciekawych technologicznych nowinek i postępu technologicznego. Tylko ci, którzy stoją wyżej w tej piramidzie, to oni po prostu w intencji swojej mają na celu opanowanie umysłów, prawda, i zachowań ludzkich. A więc nowe formy panowania nad populacją. Oni sobie muszą to wymyślać, ponieważ ludzie z kolei edukują się jednak cały czas, zyskując coraz większą świadomość, również swojej wolności, swojego potencjału, i ta ciemnostka widzi to zagrożenie i tą metodą jakby buduje kolejne wyższe formy kontroli prawda, nad ludźmi, bezpośredniej kontroli umysłu. No, czy my możemy zabić, to już na filmach SF jest, no to jest też rzeczywistością. No, wszczepienie żołnierzowi chipa, tak, że sobie sam tego nie jest w stanie wyciągnąć, to nie jest żaden problem. Ten chip może go unieszkodliwić w każdej sekundzie, kiedy z komputera pójdzie fala i nadajnik, który znajduje się na satelicie czy gdziekolwiek indziej, wpadnie do urządzenia, gdzieś tam jest pod skórą i odpali taką częstotliwość, że albo będzie pan czuł ból, albo pan umrze, albo będzie pan odczytywał myśli takie, że ma pan to wykonać i rozkaz zabicia komuś. Prawda? Więc to jest właśnie ta cała sprawa. Tu musimy się absolutnie obronić przed tym. My możemy mieć bezpieczniejsze formy używania technologii. Są alternatywne sposoby. Przede wszystkim człowiek sam w sobie jest tak potężną maszynerią biologiczną, elektroniczną, że on sam potrafi wysyłać myśli, jakby, znaczy potrafi, teraz nie potrafi, ale takie zdolności kiedyś mieliśmy. Możemy się komunikować ze sobą telepatycznie i mózg ludzki, gdyby to poćwiczyć, to go potrafi. Myśmy zajmowali się sprawami takich zjawisk, na przykład jak widzenie mózgiem, czy byliśmy tutaj świadkami sytuacji, kiedy na przykład doktora Bronikowa metoda wykorzystana przy szkoleniu osób, które nie widzą, bo z jakichś powodów straciły wzrok, pozwalają bez wzroku czytać książki, ale też zdrowi ludzie zaczęli się tego uczyć. Ja to widziałem na własną oczy, to filmowałem, widziałem i postawiałem pod nos gazetę, której ta osoba nie wiedziała, jaka ta gazeta będzie podstawiona, żeby przeczytał mi, prawda, jakiś fragment i tak dalej. I tym samym chwileczkę rozumiem, mam przerwę,
dobra? Dobrze, dobrze.
Dobra, możemy tam dalej.
No właśnie.
Tak, żeśmy zatrzymali się na czymś, tak? Na tych technologicznych możliwościach, no właśnie.
Tak, i umysłowych, jak czytanie.
Umysłowych, że człowiek potrafi sobie tak, i ludzie kiedyś takie zdolności posiadali, przekazywać informacje bez telefonii komórkowej i tak dalej.
Mhm. Ale właśnie, to wszędzie słyszymy, że niby jest tak cudownie, rozwijamy się, no co prawda czasem tam jakieś kryzysy są, no przez przypadek, wiadomo, no bo gdzieżby to ktoś zaplanował, że mamy przecież pieniądze, no to wiadomo, musi być oprocentowany i tak dalej. I mamy głód na ziemi, no to no, trzeba zdepopulować, no źli ludzie niepotrzebnie, tak wszyscy wszystko psują, prawda, całą naszą planetę, ale właśnie mówiąc, tu mamy w jednej strony mamy to, co jest w telewizji, to z drugiej strony, czy może zna Pan jakieś inicjatywy, ruchy takie alternatywne, jakieś takich dziwnych rzeczy, które po prostu nie docierają, że tak powiem, do tego głównego nurtu?
Oczywiście, że cały ten, znaczy przede wszystkim, no wiadomo, że kwestia tego, że no, są banki, są pieniądze, musi być procent, to procent to jest oczywiście największe nieszczęście współczesnych systemów społeczno-finansowych, ponieważ we wszystkich religiach tak naprawdę lichwa była zabroniona. We wszystkich systemach religijnych lichwa była zabroniona. Bardzo długo opierał się Kościół katolicki tej lichwie, no ale w konsekwencji odpuścił sobie i sam dzisiaj jego banki dzieją na dokładnie takiej samej zasadzie, że stosują lichwę, prawda, czyli procent pożyczonych pieniędzy. W ogóle cały ten system bankowy to jest jedno wielkie złodziejstwo, przekręt gigantyczny, na jaki sobie, że tak powiem, no, ludzie sobie nie znają sprawy, w jakim przekręcie uczestniczą, biernie oczywiście, ponieważ banki pożyczają pieniądze, których po prostu nie mają, które stworzą po prostu z niczego. Potrafią pieniądze, które mają od ludzi, pomnożyć 10 razy na papierze, w komputerach i pożyczyć, prawda, i kazać później państwom i ludziom to zwracać. I ludzie sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę jest. Nie zdają sobie sprawy z tego, że tak jest wszystko ustawione, że jak pożyczają banki pieniądze, no to jak 100 zł pożyczy, to trzeba dać powiedzmy po roku 110, to na te 10 zł nie ma pieniądza w obiegu globalnym. To znaczy, gdyby zliczyć wszystkie pieniądze, jakie są wypuszczone, powiedzmy, i wszystkie pieniądze, które są pożyczone, no to w bilansie globalnym nie ma tych pieniędzy, żeby nie ma takich pieniędzy na rynku, żeby zwrócić się odsetki. Czyli system jest tak zaprojektowany, żeby ludzie musieli bankrutować. Oczywiście kto zbankrutuje, tego do końca nie wiemy, bo to jest ta zażarta gra i walka, prawda, jak już w stado wilków już walczy, to przetrwa, więc kto zwróci kredyt z odsetkami, ale część z urzędu, z matematycznego przymusu nie jest w stanie zwrócić tych pieniędzy, ponieważ nie ma tych pieniędzy fizycznie na rynku, nikt ich nie ma, ponieważ one nie są jakby przewidziane w sensie wyemitowania i w jakiejkolwiek formie, żeby się bilansowało to wszystko na zero. Więc to już jest dowód na to, jakie to jest wielkie szachajstwo. Po co doprowadzają ludzi do bankructwa? No po to, żeby przejmować majątek rzeczowy, który zawsze gdzieś jakiś jest, prawda? Dom, zakład, firma, sprzęt. To wszystko po prostu można za bezcen, teren, budynki, prawda, można przejąć całe wyspy, to można później doprowadzać do plajty państwo przed Grecję, można teraz spróbować wziąć za bezcen, pokupić choćby ich zakłady, albo kupić sobie ich wyspę, taką czy inną, prawda, bo niedługo mogą być do tego zmuszeni. To tak na marginesie. Mhm. A propos tego, nawet jeśli chodzi o ruchy alternatywne, już tak na koniec, no jest tego mnóstwo. To na szczęście społeczeństwo obywatelskie ciągle istnieje. My sami tutaj, jako jedno z najsilniejszych środowisk alternatywnych w Polsce, od dawna przygotowujemy ten proces tworzenia takiej szerokiej przestrzeni społecznej poprzez wszelkie inicjatywy, konferencje, seminaria, spotkania.
No właśnie, i tu, że się tak wepcham, jeżeli mógłby Pan jakieś wymienić, przytoczyć, takie, które można było chociaż poszukać, bo wiem, że jakiś ruch dosyć jest przecież i tak, wolnych ludzi.
Powiem tak, kilka lat temu my tworzymy ten ruch społeczny z wielką rozwagą i cierpliwością. Ten ruch społeczny nazywa się Ruch Wolnych Ludzi. On nie jest w żaden sposób zarejestrowany, nie ma władz, pieczątek, składek. Niczego nie ma poza pewną ogólną ideą, która jest podnoszona, dyskutowana już coraz częściej. Jest ogłoszone powstanie tego ruchu w sensie wirtualnym kilka lat temu, ponieważ ludzie, którzy jakby no, oscylują wokół tej idei, spotykają się raz w roku na Ślężu, na zlotach wolnych ludzi. Teraz będzie już zlot 9. Spodziewamy się ponad 1000 osób w dniach 22-24 czerwca. Odbyły się już konferencje, pierwsze konferencje też tych wolnych ludzi poza Sobótką, właśnie w Łodzi. Teraz będzie w Poznaniu 19 maja, potem ma być w Wałbrzychu i na koniec przed wakacjami właśnie na zlocie tym 9 wolnych ludzi ma być narada w niedzielę 24 czerwca. To jest absolutnie, ten ruch posiada już pewne dokumenty, takie natury ogólnej, są to deklaracja ślężańska, przesłanie ślężańskie, właśnie proklamacja ślężańska, które definiują w jakimś szerokim sensie przestrzeń taką intelektualną, duchową, światopoglądową tego ruchu. Jego celem jest stworzenie potężnej koalicji właśnie wszelkich środowisk alternatywnych, od ekologicznych, po środowiska zajmujące się właśnie odkrywaniem tajemnic w polityce, w historii, obroną też interesu, prawda, narodowego, bo dzisiaj on jest śmiertelnie zagrożony, jeszcze nie tylko naszego narodu. I on będzie teraz w najbliższych miesiącach coraz bardziej jakby był widoczny, ale robimy wszystko, żeby on się nie sformalizował, żeby nie powstało coś w rodzaju zarządu, prawda, i tak dalej, żeby to były takie fraktalne struktury, które wzajemnie ze sobą współpracują, potrafią mieć to samo, wymieniają się w razie czego pewnymi, powiedzmy, jak w przywództwie takim, jak mamy peleton kolarzy, który solidarnie, powiedzmy, gdzieś jedzie, czy na przykład grupa uciekająca, która składa się z kilkunastu choćby osób, to tam też solidarnie kolarze współpracują, jeden się wysunie naprzód, popracuje mocniej pedałami, wiadomo, że pociągnie tę grupę, ten peleton, później następna osoba go musi zmienić i ten zejdzie na tam drugie, trzecie, czwarte miejsce, potem znowu wraca. I na tym właśnie ma polegać ta idea działania tego ruchu społecznego. Nie jednolite, twarde przywództwo w formie piramidy, tylko fraktalna struktura, bardzo labilna, zdolna do sprawnego działania, bez dyrektyw, bez, wie pan, uchwał, bez jakichś takich sytuacji, tylko poprzez zrozumienie zadań, problemu, poprzez zrozumienie, jak rozwiązywać problemy i bez dyrygowania każdy wie, w co wejść, co zrobić i kiedy się czuje na siłach, żeby coś pociągnąć. I to naprawdę będzie się rosło. Nasze prognozy się sprawdzają, kilkanaście lat temu się śmiano z tego, co mówiliśmy, że system upadnie. Tutaj takim prototypem jest Forum Nowej Cywilizacji, które założyłem z kolegami, koleżankami w 1994 roku. Ono cały czas też tak istnieje, powiedzmy wirtualnie. Już wtedy mówiliśmy, że ta cywilizacja stara idzie do kasacji i że wyłonić się musi nowy zupełnie sensowny porządek. Oczywiście to jest porządek całkowicie w opozycji do nowego porządku świata, który lansują tak zwane elity.
Mhm. Ale właśnie jeszcze jakiś ruch dosyć, jeżeli kojarzę taki...
Ruch dosyć jest, jak mówimy o sprawach społecznych, to jakieś zakłócenia widzę. Ruch dosyć jest tylko pewnym hasłem, które ma koncentrować część naszej uwagi i energii nad powiedzeniem stop tym patologiom, czyli na takim buncie przeciwko temu, co jest. Ale większa część energii tak naprawdę ma iść w wizualizację i programowe budowanie, opracowywanie, szukanie ludzi do zbudowania nowej cywilizacji. Czyli jak ma być. Mm-hmm. Mamy na ten temat bardzo dokładne przemyślenia dotyczące przede wszystkim radykalnej zmiany w technologii, przejścia na free energy, uruchomienia niesamowitych zasobów rozwiązań związanych z wolną energią, silników magnetycznych, zimnej fuzji, mnóstwa rozwiązań, które istnieją, które są blokowane, odejście od spalania gazu, ropy, prawda, węgla jako źródeł energii, to jest jakby fundament stworzenia systemu, kiedy energia jest produkowana, wytwarzana tam, gdzie jest konsumowana, więc w mieszkaniach, w osiedlach, prawda, w naszych domostwach, firmach. To jest jeden z kamieni milowych naszego programu. Po drugie, oczywiście całkowita zmiana w sferze ekonomii, likwidacja gigantycznej asymetrii w postaci globalne korporacje i niezdolne do konkurencji małe i średnie firmy, a więc likwidacja prymatu monopoli i korporacji w świecie biznesu, likwidacja lichwy jako instrumentu w ogóle obrotu wartości, całkowita likwidacja lichwy, przejście na zupełnie innym system finansowania i partycypowania tak zwanych banków po prostu w rozwój, prawda? No bo gromadzi się bogactwo po to, żeby użyć je do rozwoju również, nie tylko do konsumowania. I to trzeba robić bez lichwy. To są takie tylko zmiana paradygmatu wiedzy o świecie, otwarcie się na kontakty pozaziemskie, zmiana podziału na wierzących, niewierzących, naukę i prawda, religię, bo to są stare podziały. Tworzy się nowa wiedza, która zawiera zarówno wątki podejmowane przez religijne, teologiczne systemy, jak i wiedza, która zintegrowany sposób potrafi widzieć świat, jak widzi je współczesna nauka, więc pomosty, 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 wszędzie tam, gdzie do tej pory były wykopane rowy. Za mało czasu. Pomosty, pomosty, jeszcze raz pomosty, wszędzie tam, gdzie były rowy, my chcemy stawiać mosty. I stawiamy.
Także, to...
Także zapraszam, ja korzystam z kolego Grzegorza, że tutaj wywiad jest z tobą, żeby jeszcze raz powtórzyć. Oglądajcie nas codziennie, dni poprzednie, właśnie od 19.45 do 21.45 właśnie na niezaleznatelewizja.pl. Jest też wszystko w archiwum podane. Jest tam mnóstwo różnych audycji, wypowiedzi ludzi, ciekawe zagadnienia.
No właśnie, proszę koniecznie tutaj o tym opowiedzieć, ponieważ chodzi o nowe imprezy, imprezy, które pan prowadzi i prowadził do tej pory, gdzie można informacje uzyskać na ich temat i tak dalej. Proszę się zareklamować, jak najbardziej.
Jeśli zagląda na stronę taniezaleznatelewizja.pl, to tam, jeżeli są jakieś imprezy, to są w postaci tych banerków. W razie czego kontakt mailowy na mnie jest wygodny, zresztą tam na stronie jest też dział kontakt i też ja mam też swoją taką stronkę osobistą, januszzagorski.pl, która tam może jest mniej aktywna teraz, ale tam też te główne dane moje są i zapraszamy do współpracy również medialnej. Tutaj też do kolegi też jest propozycja, możemy czasami jakąś audycję wymiennie zrobić, prawda? Kolega wystąpi u nas, to ja będę teraz u kolegi teraz w formie tego wywiadu. Także trzeba łączyć siły.
Mm-hmm. To znaczy, ja nie prowadzę aż takiego, że tak powiem, takiej strony związanej, że tak powiem, z jakimś ruchem, wolnościami i tak dalej, tylko próbuję chociażby przez przypadek coś tam przekazać. Jestem sam też spod Wrocławia akurat.
O, no to zapraszam do w ogóle do spotkania w samym naszym mieście, w Wrocławiu do studia. Przy okazji możemy się umówić, to już zupełnie niezależnie, prawda? To zachęcam.
Postaram się też być teraz na UFO Forum, jak rozumiem,
we Wrocławiu. Tak, oczywiście, tak zapraszam.
Tak, także postaram się być, bo tak to zawsze mnie to przegapiało. Zawsze, bo nigdy nie wiedziałem, bo był pan, że tak powiem, właśnie poza tym mainstreamem. Gdzieś tam mogłem usłyszeć o panu, na pewno dlatego wielu ludzi pana jakby kojarzy, ale w ogóle nie wiedzą, czy pan jest.
Nie wiadomo, jak zlokalizować.
Dokładnie.
No teraz może będzie łatwiej. Zapraszam kolegę tutaj na prywatne też spotkanie, czy na forum UFO się proszę koniecznie odezwać, tak żebyśmy mogli porozmawiać chwilę chociaż.
I jeszcze może tak na zakończenie jakby, bo też nie chcę przedłużać, ale to już takie pytanie otwarte dosyć i można powiedzieć długie z pewnym możliwością spektrum wypowiedzi. No jaka jest, że tak powiem, taka pana wizja tego wszystkiego naszego życia, egzystencji, istnienia, tych wszystkich demonów obcych, jak to pan mniej więcej widzi, ocenia?
Znaczy, to moja ocena nie odbiega specjalnie od ocen, które zostały w historii myśli ludzkiej wypracowane, zarówno w myśli religijnej, jak i w myśli czasami takiej czysto intelektualnej, ponieważ to wszystko my odczytujemy ten świat troszkę po omacku, troszkę tak grube tego rysy, pierwsze kontury. Teraz jesteśmy na etapie, że te kontury bardzo takie szerokie, prawda, podziału na przykład świata na tak zwaną ciemną i jasną stronę mocy, polaryzacji, wszystko co istnieje we wszechświecie ma charakter spolaryzowany. Żeby istniał ruch, musi istnieć podział, inaczej jak nie ma dwóch przeciwstawnych aspektów, to w żaden sposób tego ruchu nie będzie, więc nie będzie życia, nie będzie żadnej przestrzeni, w której odbywa się ruch. To trzeba sobie zawsze na początku założyć. Tylko ta cywilizacja, w której teraz żyjemy i którą my głosimy już od tylu lat, że ona musi upaść i upadnie, nie, to ona jest oparta o zasady ruchu, które mają charakter konfliktogenny, które są takie dysharmoniczne. Bo ruch może być zarówno oparty o zasady harmonii, jak i może być oparty o dysharmonię. Można skakać gdzieś tam na podłodze, puścić muzykę agresywną, kompletnie wszystko jedno z drugim nie pasuje, a hałasu jest dużo, prawda? Tak samo jak może być chaos, który wszędzie się, że tak powiem, rozprzestrzenia i też ten chaos jakby jest go za dużo. Ten chaos, na przykład teraz jest na planecie, to jest duży chaos. I teraz kwestia jest taka, że w tym spolaryzowanym wszechświecie, rzeczywistościach, również na Ziemi, trzeba szukać sposobów i narzędzi, aby te przeciwstawne żywioły życia, wszelkiego życia, tak samo jak mamy prąd elektryczny i mamy ładunek dodatni ujemny, prawda, czy pole magnetyczne północ i południe, żeby te skrajne bieguny, które z urzędu istnieją, bo muszą istnieć, żeby istniało, prawda, życie i przestrzeń jakaś z ruchem, to my musimy nauczyć się, że tak powiem, godzić je, jakby harmonizować. I takim najważniejszym jakby takim no, elementem intelektualnym, który nam podpowiada, w jaki sposób tą nową cywilizację ułożyć i co stanie się na Ziemi, to jest tak, jak będziemy budować nową cywilizację, to musimy ją oprzeć o zasadach ruchu, które geometrii, które nazywamy świętą geometrią, gdzie jest ta słynna liczba Fi, ten złoty podział, który odzwierciedla się we wszystkich znanych zjawiskach w przyrodzie, w fizyce, prawda, w astronomii, które rozpoznaje astronomia, i jednocześnie powinien nam posłużyć do tego, byśmy zaczęli projektować nasze interakcje społeczne właśnie z użyciem tej wiedzy, tej wyższej wiedzy, wiedzy związanej ze świętą geometrią. W związku z tym my przewidujemy upadek oczywiście tego chaotycznego świata, tej Kali Jugi, jak nazywa ją wiedza właśnie wedyjska, czyli pochodząca tutaj gdzieś z Indii, z tych kręgów hinduistycznej tradycji. Czas powiedzmy pewnej ślepoty, bo my właśnie tej wiedzy nie mieliśmy jako społeczeństwa. Teraz dopiero zaczynamy odzyskiwać, odbudowywać, rozwijać i tym samym się nią posłużyć, żeby zbudować nową rzeczywistość. Ta, która teraz istnieje, no musi upaść, ona upada na naszych oczach. W najbliższych latach, w mojej ocenie, nie tylko zresztą w mojej, całkowicie rozpadnie się obecny system finansowy, prawda, i gospodarczy, ponieważ oparty jest na całkowicie błędnych założeniach i asymetrycznych zasadach, nieharmonijnych zasadach. Na planecie na pewno będzie czas wielkiego chaosu. Bardzo jest oczywiście niebezpieczne, żeby ci, którzy do tej pory mieli władzę, chcieli ją odzyskać, dalej utrzymać poprzez wprowadzenie tak zwanego nowego porządku świata, więc ten cały chaos, który już się pogłębia, będą chcieli go uśmierzyć, czy też opanować przez prowadzenie dyktatorskich rządów w skali całej planety, a więc poprzez właśnie banki i pieniądz, poprzez policję i wojsko w przyszłości, gdyby się okazało, że banki zachwieją się w tych swoich posadach, to są po to armii, po to są przepisy właśnie związane z choćby z ACTA, po to są chipy, po to jest ta technologia nowoczesna przygotowana po to, żeby zdusić ten cały ferment, który w tym chaosie będzie coraz większy, prawda? To oburzanie się ludzi, bieda pogłębiająca się i tak dalej. I to jest proces, który ewidentnie będzie trwał i jego się tak nie da unieważnić. Natomiast jest drugi proces, który świadomość ludzi się wzrasta. Ludzie wiedzą, że tak właśnie będzie, jak ja teraz to mówię. Więc można to uniemożliwić, można się temu przeciwstawić pokojowo. Można zacząć ludzi organizować do ruchów społecznych, które w parlamentach lokalnych, narodowych wejdą do głosu. Zmienią cały ten porządek ekonomiczno-społeczny na coś zupełnie mądrzejszego. Unieważnią władzę tych ludzi. Do tego się w naszej ocenie w nieodległym czasie włączą istoty pozaziemskie. Tam one też rywalizują i toczy się walka o ziemię. Toczy się walka o ludzi. Tak? Mhm. Toczy się walka o ludzi. Myślę, że siły, które są nam życzliwe i sprzyjają nam, one są bardzo potężne. Przychodzą z różnych światów równoległych, prawda, nie tylko z tego naszego fizycznego wszechświata. Że w tej batalii z tymi istotami, tak to mówimy o gadziej proweniencji, takie właśnie, jak to się nazywa, reptyliańska agenda zostanie tutaj jakby pokonana. Ludzie zyskają wolność, odzyskają swoje zdolności psychiczne, duchowe, fizyczne dużo lepsze niż mają. Odbudują na planecie Ziemi, a czy może to będzie ten nowy poziom gęstości, tego tak się łatwo nie da opisać, zdefiniować, ale bardzo możliwe, że to się przesuną pewne parametry w naszej fizycznej czasoprzestrzeni i będziemy w ogóle mogli żyć w większej harmonii, również z powodu jakichś bardziej kosmicznych procesów, które mają miejsce, których do końca nie możemy zrozumieć. I rzeczywiście będziemy mogli budować nowy wiek, złotą erę. Przynajmniej ci, którzy przygotują się mentalnie i duchowo pod względem swoich potencjałów energetycznych, prawda, częstotliwości drgań do życia w takiej przestrzeni, bo ci, którzy tego nie przezwyciężą, tego swojego paradygmatu grania na lękach, na cierpieniu, prawda, konsumowaniu właśnie lęku jako pokarmu, jako energii, no to ci ewidentnie odpadną i będą musieli, jak powiedziałem to już wcześniej w audycji, przeżywać przez może tysiące lat podobne problemy, jakie ta nasza planeta przeżywała. A natomiast ci mądrzejsi po prostu wreszcie wywalczą sobie lepszy rozdział życia jako gatunku. Ja w to głęboko wierzę. Jestem pewny, że to się uda. Tak mówią różne wizje, które pochodzą z wysokich gdzieś tam światów i to jest wizja, którą trzeba się też pozytywnie karmić, bo każda wizja może być wzmocniona atencją, afirmacją lub też może być osłabienia jej odrzuceniem. No my ją w pełni akceptujemy, tę wizję i damy do niej pełną afirmację. Także będzie dobrze.
No miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze i postarajmy się, żeby było dobrze.
No będzie ten okres chaosu, musimy tutaj troszkę się poruszać, ale mówię, to minie i przyjdą lepsze czasy.
Dobrze, to w takim razie ja dziękuję bardzo panu Januszu. Panie Januszu.
Dziękuję i do zobaczenia przy okazji. Także jak będzie pan to gdzieś nadawał u siebie na stronie, to proszę wysłać to do nas jakimś mailem do mnie, to ja też poinformuję w naszych audycjach, że na pana stronie będzie można ten materiał sobie posłuchać, dobra?
Dobrze, dziękuję również i pozdrawiam.
Że w takim razie pozdrawiam.
Miłego dnia.
Dziękuję.
Także z powrotem już wracam. To był wywiad akurat z Januszem Zagórskim, także wszyscy, którzy go do tej pory nie znali, to teraz już myślę, że trochę się z nim zapoznali. Także serdecznie zapraszam też na jego strony. Oczywiście podam linki, później w archiwum i tak dalej. Nie ma problemu. Także widzicie, bardzo otwarty człowiek, ogólnie też na kontakty, na zapoznawanie, ciekawe ruchy alternatywne, więc jeżeli naprawdę uważacie, że to już koniec, prawda? Jeżeli kojarzycie NWO, no to tu macie alternatywę, przynajmniej źródło informacji odnośnie alternatyw, dobre i sprawdzone, ale jest ich trochę więcej, więc mam nadzieję, że może następnym razem uda mi się akurat już obrobić wywiad z kimś innym, z kimś, kto też prowadzi bardzo ciekawy portal. A też ciekawa osoba, która zbiera różne dane, książkę napisał swoją, a tłumaczy mnóstwo filmów i też książek, więc zobaczymy, czy mi się uda oczywiście zdążyć do następnego razu. Tutaj nasz słuchacz napisał, że a propos zjawisk nadprzyrodzonych, kiedyś oglądałem program o przenoszeniu się w czasie. Ktoś to próbował, ponoć robił to na statku pełnym zwierząt. No i niezbędna załoga eksperymentu się nie udał, ale cała załoga zginęła. Byli w ścianach i tak w sensie połowa ciała po jednej stronie ściany, druga połowa po drugiej. Kiedyś szukałem jakiegoś info na ten temat, ale nie znalazłem. Oglądałem to jakieś 15 lat temu. Tak. Trochę przepraszam, że nie po polskiemu, bo trochę było napisane nie po polskiemu momentami. Chodzi akurat tutaj naszemu słuchaczowi o eksperyment Filadelfia. Tak więc, drogi słuchaczu, szukaj sobie w Google eksperyment Filadelfia albo na YouTubie Montauk i eksperyment Filadelfia i poszukaj wywiadu na przykład z Alem Bielekiem. Ciekawe informacje. Oczywiście myślę, że wrzucę, nie będę może robił na ten temat audycji, bo też tak pomyślałem, że fajnie by było zrobić, ale znam przynajmniej dwie audycje na ten temat, bardzo ciekawe, bardzo fajnie się ich słucha, więc jedną z tych audycji będę mógł opublikować, ale myślę, że bardziej wrzucę do autopilota naszego radia niż będę puszczał. Także jedna jest akurat z Radia Bez Cenzury, a druga audycja jest z Nautilusa, Radio Z. Także warto sobie też poszukać o eksperymencie Filadelfia. Dobrze, także powoli będziemy kończyć, bo wszyscy w gruncie rzeczy przegapili naszą audycję, to znaczy trochę osób nas słucha, ale niestety bardzo mało osób komentuje. Tu przychodzi też jeden ze słuchaczy już na sam koniec. I przepraszam, że tak późno, bo gości miał. No, rzeczywiście audycja świąteczna, a w święta tak to jest. Ma się gości, chce się odpocząć. No cóż, więc drogi słuchaczu, może będziesz chciał zadzwonić i opowiedzieć trochę o świętach u siebie. Tu mamy też gościa takiego specjalnego w studio. To może z nim wymienisz kilka zdań. Ma akurat pseudonim operacyjny Mamuśka, więc myślę, że będzie można z nim porozmawiać, z gościem specjalnym. Więc jak, drogi słuchaczu, jeżeli będziesz chciał, to czekam oczywiście. W międzyczasie muzyka, no i zobaczymy. No jeżeli nikogo chętnego nie będzie jednak do komentarza, do dzwonienia, to trudno, będziemy musieli skończyć, bo już tak ponad 2 godziny nadajemy. Chwileczkę.
Jeszcze nie dałeś może to?
Nie, no już jesteś. Chwileczkę. Chwileczkę. Dobra, teraz już powinniśmy być. Podkład ciszę. Także witaj słuchaczu, przedstaw się tu wszystkim milionom słuchaczy.
Chyba się nie muszę przedstawiać. Stały słuchacz o pseudonimie Lukis, prawda? Witam wszystkich słuchaczy serdecznie, pozdrawiam i składam przy okazji życzenia.
A to czekaj, czekaj, komu składasz? Wszystkim?
Wiadomo. No wszystkim słuchaczom, wiadomo.
Mhm. No bardzo się cieszymy, wszyscy słuchacze, prawda? Słuchacze! Cieszymy się. Dobrze, to ja ci dam może naszego gościa specjalnego, tutaj o pseudonimie Mamuśka na chwilę. Tak, mieliście wymienić kilka zdań. Mam nadzieję, że będzie miało jakieś pytania do ciebie. Już przekazuję.
Witam. Halo.
Witam serdecznie.
Jak tam święta u ciebie?
Święta bardzo dobrze. Tradycyjne śniadanko dzisiaj było. Oczywiście później, teraz popołudnie, które się przedłużyło z rodzinką. Dużo obgadaliśmy, wiadomo jak to z reguły na święta.
Dużo rodziny?
A, tak to... Nie, tylko wujek z ciocią przyszli po prostu. Tak, w skromnym gronie.
No to dobrze.
Wiadomo.
No to dobrze.
Bardzo dobrze. A u pani jak tam?
No, u mnie jest spokój, tak? Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Spędzamy spokojnie święta. No, ale... właśnie, chciałam coś zapytać, widzisz, i wyleciało mi z głowy. Słuchasz tego radia? Słuchałeś może tej audycji poprzedniej, znaczy wypowiedzi pana Janusza?
No, niestety nie miałem okazji słuchać, bo... Miałem gości i dopiero niedawno po prostu przyszedłem, także nie miałem okazji, ale oczywiście odsłucham, jak będzie już nagrana audycja udostępniona, także na pewno odsłucham.
A co ty robisz w życiu w ogóle?
Co robię w życiu? Obecnie studiuję i tyle robię na razie. Jeszcze na razie większych planów nie mam, no ale później wiadomo, coś tam trzeba będzie robić w życiu.
Aha, no, nie masz sprecyzowanych planów, tak?
Znaczy sprecyzowanych, no. Póki co jeszcze żyję studiami. Aha, no a później zobaczymy. To wiadomo, że to nie ma tak, że już skończę studia i robota będzie.
No, to nie będzie takie proste, tak?
No, dokładnie. Wiadomo, no, ale, no, jak to w życiu.
No, ale to trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. A co ja robię? No ja to już jestem, wiesz, poważna osoba. Na szczęście mam stałą pracę. Ale wiesz, jak to jest, tak? Dzisiaj jest stała, jutro może się okazać, tak, że już nie jest stała. No, ale myślę, że w zawodzie, który wykonuję, to znajdę pracę bez problemu. No bo doświadczenie, tak?
Mamuśka, nie nudź.
Doświadczenie zawodowe robi swoje. No, no, wy młodzi ludzie, jak wchodzicie na rynek, to macie utrudnioną tą sprawę, bo tak doświadczenia nie bardzo, a naprawdę jesteście bardzo inteligentni. No, ja podziwiam dzisiejszą młodzież, bo naprawdę jest bardzo dużo inteligentnych ludzi. Jak sobie porównam siebie sprzed 30 lat, tak, to zdecydowanie nie byłam tak inteligentna. O dużo, dużo mniej wiedziałam i zdecydowanie bez porównania. Wy jesteście teraz bardziej obyci ze wszystkim, bardziej inteligentni, to niewątpliwie. No, to życzę ci po prostu powodzenia w życiu, takich sukcesów.
No, dziękuję bardzo. Wzajemnie pani też życzę. Nie wiem, czy jeszcze pani liczy na jakieś sukcesy, ale jeśli tak, no to oczywiście. Dużo sukcesów, tak, szczęścia. Tak.
Dziękuję.
No i oczywiście, żeby pani tam dalej miała pracę, bo to wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach, ciężko.
Tak, dziękuję serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia.
Ja również dziękuję, do usłyszenia.
Dobrze, tak, to był gość specjalny dzisiejszej audycji. Ja już wróciłem. Jak tam, słuchaczu, jesteś? Nie macie?
Jestem.
Nie przestraszyłeś się, mówisz.
Nie, nie.
Dobra. No właśnie, to ja zadam ci takie pytanie, tak? Żeby cię od razu, wiadomo, dowalić tak troszeczkę.
Oczywiście.
Powiedz mi, co jadłeś na śniadanie?
Zjadłem ci na śniadanie? No, tradycyjną święconkę. Kiełbaskę, szyneczkę, jajeczko, buraczki, sól, chlebek i tak dalej, i tak dalej. Coś tam słodkiego, jakaś babeczka, jakieś pomarańczko. Takie różne przysmaki tradycyjne.
Boże. No dobra.
A ty pochwal się, co u ciebie.
A u mnie? A ja nie jadłem śniadania, a widzisz. Aha.
Jak to?
Ja jadłem obiad.
Jak to jadłeś obiad?
Normalnie, bo wstałem dopiero gdzieś koło 14.
No to niedobrze.
No jak niedobrze? Jak niedobrze? Znaczy wstałem rano, ale potem muszę spać dalej i nie zjadłem śniadania.
No. Pięknie.
Widzisz, jak te święta mogą się różnić u ludzi różnych, prawda?
No, popatrz.
Widzisz, no i czyli tak. Gości
jakiś przyjmujesz? Miałeś? Może idziesz gdzieś w gości?
Znaczy, powiem ci, świadków Jehowy nie było, ale...
Tak, no, powiem ci, że o mnie chodzili, ale nie wpuszczałem.
Wpuszczałeś,
niestety. Mówisz. Jakoś tak, wiesz, nie jestem otwarty na tyle na ludzi, żeby tak słuchać i jeszcze mieć cierpliwość dla nich. Niestety.
Czemu?
No nie wiem, jakoś po prostu. Tak jestem wychowany, no i niestety.
A ty jesteś z tego aszkarckiego dowództwa tam związany z nimi, czy nie?
Jak? Że co?
Tego dowództwa aszkarckiego tam. Tak jak ostatnio była...
No pewnie.
Ten audycja nasza. A właśnie miałeś wyszukać jakichś materiałów podobno.
No niestety nie wyszukałem.
A, widzisz. No dobrze. No to tak, rozumiem, że święta jakoś tam spędziłeś w miarę dobrze. Już się rozumiem, że szykujesz z wodą.
Z jaką wodą?
No, jak to z jaką? No na herbatę, no. Na jutro, na lany poniedziałek.
A, no oczywiście.
Oczywiście.
Znaczy ja tam jakoś, wiesz, u mnie dzisiaj sypał śnieg, także na jutro pewno też zapowiadali, więc ja tam nie widzę jakoś się lejącego wodą czy coś tam, może prędzej śniegiem. Zobaczymy, jak to będzie jutro z pogodą.
Mm, no tak, no rzeczywiście.
Zresztą teraz znowu mandaty jakieś mają wlepiać młodzieży, która będzie się lała wodą w niektórych miejscowościach, tak słyszałem. Do 5000 grzywny grozi. Także no, niezbyt zachęcająca perspektywa. Ale pewnie się znajdą tacy szaleńcy, co będą się lać, jak będzie nawet sypało śniegiem.
No tak, ale to trochę kredynizm, no. To równie dobrze można zakazać innych rzeczy i pójść na przykład ze święconką do kościoła, jak ktoś ten. I tak będzie coraz to.
No niby tak, ale wiesz, nie wiem jak tam u ciebie to jest celebrowane, ale u mnie w pobliżu rzeka, także i takie przypadki były, że ludzie w rzece wylądowywali, albo z wiadrami się lali po prostu, no i to wiesz, może się odbić na zdrowiu niestety, także no, jak kto lubi.
No niby może się odbić, no ale... Znaczy to jest kwestia tego...
Tradycja.
No niby też tradycja, ale to jest z jednej strony kwestia tego, jakim kto jest wieku, no nie? No bo ja też jakiegoś dziadka nie będę oblewał wodą, a...
No wiadomo. Mhm.
No właśnie. A tak widzisz, ominąłeś całą audycję, no nie wiem, no...
No, jestem, nie byłem w stanie być.
Jestem oburzony, no jestem głęboko oburzony tym... zajściem. Rozumiem, że od razu, jak się tylko pojawi w archiwum, to się z nią zapoznasz.
Oczywiście.
Tak. Od razu ściągniesz, będziesz słuchał, ustawisz na start systemu, no wiadomo.
Wiadomo,
dobrze. Tym razem miałem akurat wywiad, puściłem z Januszem Zagórskim. Nie wiem, czy kojarzysz może kogoś takiego właśnie jak Janusz Zagórski.
Osobiście nie kojarzę. Możliwe, że temat, który przez niego był poruszany, jest mi znajomy, ale niestety nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć. Po nazwisku niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kim jest ten pan. Jeśli możesz mi przybliżyć tą osobę, no to może się wypowiem coś na ten temat.
A nie da się. W jednym zdaniu się nie da, no.
No niestety. No to jak przesłucham audycję, to wtedy będę mógł się dopiero wypowiedzieć na ten temat.
No dobra. A co tam jeszcze ciekawego nam powiesz, że tak powiem, o świętach? Bo dzisiaj taka świąteczna trochę audycja, no to żebyś się tak podzielił. Może ty coś szykowałeś do jedzenia, albo jak do tego podchodzisz? Czy rzeczywiście to powinno być w takiej formie te święta przeprowadzone, czy bardziej rodzinnie u ciebie było, czy nie? Cicho, spokojnie, czy inaczej?
No wiesz co, no powiem ci tak, no tradycja jak tradycja, co roku są takie święta, jakie są u mnie w rodzinie. No wiadomo, że się spotykamy w niezbyt dużym gronie, no bo wiadomo, że cała rodzina się nie zjeżdża, tak jak w niektórych przypadkach, ale no w miarę się spotykamy w możliwości, no i po prostu siedzimy, no rozmawiamy o różnych rzeczach, głównie dzisiaj oczywiście, jak to zawsze, ktoś tam zawsze wpadnie, jakiś kielon do, że tak powiem, do zagrychy, no to się z reguły rozmawia o polityce. Dzisiaj dużo się nasłuchałem o polityce, o historii, no to jest temat na osobną audycję, także no nie będę dzisiaj tutaj truł
ale
o tych rzeczach.
Dlaczego?
Świąteczne klimaty, no to nie będę.
No ale bez przesady, no to nie aż tak świąteczne. Już pewnie jest ta trzecia, ale tego, właśnie tak coś pisałeś tutaj na naszym czacie, że dużo jakichś teorii spiskowych się nasłuchałeś.
Znaczy no, nie tyle teorii spiskowych, bardziej o historii się nasłuchałem, bo to mój wujek po prostu jest, jakby to powiedzieć, zapalonym kawalerzystą, należy tam do 8. Pułku Ochotniczego Łanów. W Krakowie tam jeździ na takie uroczystości, rekonstruują tam bitwy różne, historyczne i tak dalej, no. I właśnie mówi, że to o tym się nie mówi za bardzo, no bo wiadomo, jak to jest, że my tutaj w Polsce to raczej próbujemy być przyjaciółmi Sowietami, nie? No ale tak jak już mówiłem, może to zostawimy na inną audycję po prostu, bo dzisiaj już po prostu jakoś nie mam ochoty o tym mówić, bo się nasłuchałem dość i muszę też to jakby posegregować te informacje i po prostu też zrobić małe, że tak powiem, jak to się mówi, małe po prostu no wyszukanie informacji i tak zweryfikować je po prostu, no bo to wiadomo, że to tak od kogoś się tak usłyszy, od kogoś tak, no i tak to różnie bywa. Także to jeszcze zostawimy na osobną audycję, myślę, kiedyś na temat teorii spiskowych na przykład.
A to jakoś bardzo spiskowo było?
No nie, ale głównie o historii, o tych wszystkich mankamentach, układach, no wiadomo jak to jest, no, w historii, same układy. No. O polityce też oczywiście obecnej, że no, takie teorie po prostu były, że jak tak dalej pójdzie, i może, jak to mój wujek powiedział, on tego nie dożyje, ale my możemy tego dożyć, że za parę lat może Palikot zostanie prezydentem i będziemy biadolić, jak to się stało. Po prostu. Z jego poglądami i tak dalej. Wiadomo, jaki jest pan Janusz Palikot. Nie chcę tutaj nic mówić o nim, no ale każdy wie, jaki jest i jakie głosi poglądy.
Właśnie i tu bardzo często dla ludzi, no mam nadzieję, że właśnie odsłuchasz tej audycji i posłuchasz, jakie ma poglądy pan Janusz Zagórski i też czym się zajmuje. I to jest właśnie dobre źródło takiej informacji alternatywnej. Dużo, dużo ciekawych zna ludzi, którzy szczególnie mają niezależną telewizję. Bardzo ciekawe źródło informacyjne, jakbyś sobie po prostu pooglądał od tego. Znam ludzi, którzy mają po prostu sposoby, powiedzmy, na poprawę naszego stanu i tak samo politycznego ruchu i tak dalej. A po prostu no, nie jest w mainstreamie, tak? No, w mainstreamie się mówi, że się nie da, nie można inaczej. A ma właśnie znajomych, którzy są też powiedzmy naukowcami i tak dalej. Na przykład jak się naukowiec, też jakiś wywiad akurat słuchałem, rozmawiał o tym, że oczyszczanie ściekowe można przetworzyć tak, żeby dodatkowo poza tym, że czyszczą ścieki, żeby nam jeszcze jako elektrownia służyła przy przetwarzaniu właśnie tych odpadów i tak dalej, organicznych szczególnie. I że po prostu kilkaset takich oczyszczalni, no tak obecnie jest ich trochę, jakbyśmy takie mieli właśnie przetworzone, gdzie energię pozyskujemy, to Polska jest niezależna energetycznie z samego przetwarzania po prostu tego szamba. Także, ale i on i mówił sam, że on się już zgłaszał do rządu z tym jeszcze za poprzedniej kadencji i nikt nie był zainteresowany, żeby cokolwiek robić w tym kierunku, że im to niepotrzebne i tak dalej. No to raczej świadczy też o tym, że trzeba coś innego zmienić, a nie, że tak powiem, ludzi, no nie? Tylko ludzi tych władzy.
No właśnie. To jest ten problem.
No, ale właśnie, najważniejsza jest jednak wiedza o tym, żebyśmy wiedzieli, że jest możliwość zrobienia czegoś alternatywnego i tak samo w drugą stronę, żeby te jakieś ruchy tworzyć, no nie? A właśnie, bo ostatnio się tak śmiałem trochę z Mamuśką, bo oglądaliśmy film i byłem przed o tym, nie wiem, czy wiesz, to jak się wchodzi, wiadomo, na Himalaje, tam Mount Everest i tak dalej, zdobywa się te góry, pamiętasz? To jak myślisz, jak to wygląda tam?
Znaczy, co, jak wygląda zdobywanie szczytów?
No, na przykład. Tak mniej więcej.
No, pewnie ciężko
tak
wygląda. Trzeba się namęczyć pewnie. Dziś ostatnio czytałem na internecie jakiś artykuł właśnie, że tam właśnie pod tymi szczytami najwyższymi w Mount Everest, gdzieś tam K2, to można nawet spotkać po drodze pełno zamarzniętych himalaistów, jak to się wymawia poprawnie? Himalaistów, tak. O. Także no pewnie ciężko jest, no i trzeba być dobrze przygotowanym i fizycznie, i psychicznie, żeby takie coś osiągnąć.
A powiem ci, że nie tylko można tam znaleźć i tych, powiedzmy, himalaistów, ale też i cały ich ekwipunek. Tam jest podobno tony śmieci są. Oni po prostu tam idą i zostawiają wszystko tak, jak zaszli, i wracają z pustymi rękami. Co im się nie chce nieść, to zostawiają. Było też właśnie, oglądałem film i kompletnie właśnie o takich śmieciach, tego typu rzeczach, że właśnie na zostawiane tam jest kilka ton śmieci. Ktoś zrobił akcję i się wybrali i zaczęli sprzątać namioty, butle tlenowe, to wszystko. Także tak samo jest w innych rejonach świata. Na morzu nawet są sztuczne wyspy zrobione przez śmieci. Także takie jaja, nie? A to wszystko możemy przetworzyć, nie? Nie ma problemu. Czy przy technologii plazmy rozbić nawet na podstawowe takie pierwiastki, nie? I wykorzystać te pierwiastki. No, ale co tam? No, ważne, żebyśmy po prostu o tym wiedzieli, że można, żeby potem zadziałać odpowiednio. No dobrze, to jeżeli zweryfikujesz, rozumiem, te różne rzeczy, o których dzisiaj na pewno się nasłuchałeś z rodziną, to może o tym porozmawiamy.
Tak, może, przy następnej okazji.
A właśnie, a masz może jakiś pomysł czy propozycję na kolejną audycję?
Pomysł na kolejną audycję, no.
Tak, może chciałbyś o czymś posłuchać albo coś zaproponować?
No nie wiem. Ja tam może pomysłów różnych mam, ale niekoniecznie dobrych, więc może po prostu...
No, to może dobre.
Po prostu ja proponuję tak, żeby po prostu ty tam jakiś swój temat zrobisz, a później możemy po prostu porozmawiać o czym popadnie, no. Także tam jakieś swoje historie zawsze ma życiowe. Nieraz się można nasłuchać właśnie różnych teorii i tak dalej. Nawet wśród rodziny, tak jak ja dzisiaj. No także myślę, że możemy po prostu porozmawiać tak o na wolne tematy. Jak uważasz?
Uważam, że nie ma problemu. Zobaczymy jak to wszystko się jeszcze poukłada.
No.
No dobrze. To w takim razie, chyba że masz jeszcze coś do dodania.
No dzisiaj może nie, tylko jeszcze mogę tam pozdrowić słuchaczy i pożyczyć jeszcze na jutro wesołych świąt i tak dalej, wiadomo.
Tak, jedno też będziemy kończyć, bo dlatego ja tobie też życzę, drogi słuchaczu, wszystkiego najlepszego, spokojnej nocy, no i jutro, żebyś za bardzo mokry nie był w domu.
No, dziękuję nawzajem. No. Może tam jakoś dotrwamy.
Może. No dobrze. To nic, to do usłyszenia w takim razie. No i cześć. No,
dziękuję ślicznie za rozmowę. Do usłyszenia.
Dobrze. Także nasz stały słuchacz, najlepszy, że tak powiem, ze wszystkich, bo ma mikrofon i może zadzwonić. A teraz wracamy trochę do muzyki i jeszcze przełącznik, dobra, już powinno być wszystko w normie. Wracamy do muzyki, no i właściwie kończymy już na dzisiaj, już jest 23, dlatego może ostatni utwór i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, życzę wszystkim wesołych świąt jeszcze teraz.